Jak nazywa się metoda rozwoju osobistego stosowana przez ciasta? Coaching. Witam Was serdecznie, ja nazywam się Maciek Wieczorek, a to Biznes 2.0, czyli ten program, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dzisiaj będziemy trochę wchodzić w te wszystkie trzy aspekty, ponieważ zastanowimy się, co w rozwoju osobistym jest fajne, świetne, ale na co trzeba uważać, ponieważ jest w nim takich kilkanaście rzeczy, jak dobrze naliczyłem to z 16, które naprawdę mogą nie tylko nie doprowadzić Cię do sukcesu wbrew szumnym obietnicom, ale wręcz uważam, że mogą Cię przed tym sukcesem powstrzymać. Więc trzeba uważać, ponieważ z jednej strony bardzo warto się rozwijać, warto czytać książki, warto się edukować, choćby za darmo tutaj na YouTubie, albo za kasę na różnych szkoleniach i tak dalej, ale z drugiej trzeba bardzo uważać, ponieważ można się naciąć, zwłaszcza jak się nie jest w branży i nie ma się doświadczenia, no to się nie wie czasami, co działa, co nie działa, co jest wręcz antyproduktywne, a takich rzeczy jest dużo i dzisiaj o nich powiemy po to, żeby Cię ostrzec, Ciebie i Twoich bliskich, którzy być może w coś wtopili, którzy być może tracą na coś czas i energię. No oczywiście być może prędzej czy później każdy sam dojdzie do tego, że to, co robi, jest kontrproduktywne, ale po co czekać, skoro można od razu spojrzeć trzeźwo i zrozumieć, że pewne rzeczy, takie jak szukanie motywacji na przykład, albo prawo przyciągania, albo kilkanaście innych rzeczy, o których dzisiaj będzie, nie ma po prostu sensu i trzeba sobie dać spokój i skupić się na innych rzeczach, skupić się na robocie i wtedy będzie kasa. Albo i nie, bo różnie to w życiu bywa, ale na pewno od myślenia z zamkniętymi oczami o tym, że przyciągasz swoje Ferrari do swojego życia, bo jesteś otwarty na to i masz fantastyczny przepływ energii, to może nie pomóc, mówiąc bardzo, bardzo delikatne. Dzisiejszy odcinek nie jest atakiem na świat rozwoju osobistego, ponieważ byłby to absurd. Sam jestem częścią tego świata, bo przecież produkujemy książki o tym, jak na przykład lepiej zarządzać czasem albo lepiej wdrażać nawyki. No to co to jest? To jest właśnie rozwój osobisty, tak? Jak mamy Instytut Lingwistyki i tam kursy językowe, no to co to jest? Rozwój osobisty, bo przychodzi osoba osobiście, w tym wypadku może online, i się chce rozwijać, czyli chce być lepsza w czymś, czyli na przykład z angielskim albo z niemieckim albo z innym językiem wie, że więcej w życiu osiągnie, więc jest to jakby definicja wręcz kluczowa, bazowa rozwoju osobistego, więc jak najbardziej rozwój osobisty to jest kluczowa rzecz, jak ktoś idzie na studia albo do szkoły, no do szkoły, dobra, nie tykajmy tego tematu, ale teoretycznie jak ktoś idzie na studia takie, jakie sobie wymarzył, no to też jest to rozwój osobisty, przynajmniej w założeniu, bo w praktyce różnie bywa. W związku z czym samo założenie rozwoju osobistego, czyli tego, że człowiek chce jutro wiedzieć więcej niż wie dzisiaj, po to, żeby mieć więcej umiejętności i tym samym mieć lepsze życie, no to jest jakby jedyna słuszna droga w ogóle na życie, tak? Natomiast trzeba uważać na pewne patologiczne rzeczy, ponieważ zawsze jak jest pełna wolność, która jest z jednej strony dobra, tak, że każdy może robić to, co chce, sprzedawać szkolenia takie, jakie chce i tak dalej, no to zawsze tam na marginesie pojawia się patologia, a czasem nawet nie na marginesie, tylko w mainstreamie, która obiecuje gruszki na wierzbie, miliony bez pracy i różne inne dziwne rzeczy dla ludzi, którzy się nie znają, a mają ten automatyczny popęd do szukania najłatwiejszych rozwiązań. Więc jak przyjdzie Ci wieczorek i Ci mówi, stary, kilka lat zapierniczania tak, że Ci się żygać będzie chciało, jak nowy biznes będziesz stawiać, a jeszcze nie możesz rzucić roboty, bo nie można tak na hura, że rzucisz robotę w jeden dzień, bo nagle nie będziesz mieć z czego żyć, więc musisz i robotę mieć i rozwijać biznes po godzinach i nie ma nawet gwarancji, że ten biznes zadziała, ale może zadziała, no jak się będziesz rozwijać, szanse są trochę większe, ale nigdy nie będą stuprocentowe, więc przez parę lat ciśniesz po kilkanaście godzin na dobę, zazwyczaj sobotami i niedzielami i być może za 2-3 lata albo 4 kasa zacznie się coraz bardziej zgadzać, zaczniesz zlecać coraz więcej rzeczy, rzucisz swoją robotę, a jednocześnie w swojej firmie zaczniesz zatrudniać więcej osób, uzyskując trochę więcej czasu z powrotem dla siebie. No to masz taką wizję, kontrawizja pod tytułem przytulaj drzewa i przyciągaj i siedź sobie i musisz mieć dobre emocje. Dobre emocje. To przedsiębiorca przez pierwsze 4 lata prowadzenia firmy prawie wcale nie ma dobrych emocji, a tu ci ktoś powie, dobre emocje, siadasz, odpalamy dzwonki, kadzidełko i po prostu czujesz, jak ten flow przychodzi do ciebie, kosmiczna energia subatomów kwarcowych przychodzi, ponieważ masz otwarte serce i dzięki temu pojawia się nagle twoje Ferrari. no to wiadomo, że ta opcja jest po prostu bardziej kusząca. No a my czasem, jak czegoś bardzo chcemy, na przykład ktoś jest w ciężkiej sytuacji finansowej, ktoś sobie od lat średnio radzi, no to wiadomo, że takie proste rozwiązanie, że tylko siądę, odpalę dzwonki i życie jest piękne, fajnie by było. Znaczy piękne oczywiście może być, bo jak odpalisz dzwonki i puścisz kadzidło, no to spoko, no to jest pewnie przyjemnie. Natomiast finanse się od tego raczej nie poprawią. W związku z czym te wizje prawdziwe są mniej kuszące, dlatego te nieprawdziwe się dobrze sprzedają po prostu. I o tych rzeczach dziś będziemy mówić. Panie, kryzys jest, bo może się zastanawiasz, dlaczego w ogóle my nie jedziemy, dlaczego tu się nic nie rusza poza moimi rękoma. Kryzys, panie, LPG, wiesz jakie to drogie, nigdzie nie jedziemy, nie ma dziś, robimy na stojąco. A tak na serio, wszyscy w firmie mają tyle roboty, że nikt nie chciał mnie powozić, w związku z czym siedzę se. No i trudno, co poradzisz. Ale i tak będzie wesoło. Także dobra, jedziemy z tym. Na początku spam. Przypominam, że mamy Instytut Lingwistyki, a tam 10 kursów językowych. Norweski doszedł niedawno, natomiast i tak najpopularniejsze, no to angielski, hiszpański, niemiecki, francuski. Zapraszam. Jeśli chcesz poznać języki obce w kilka miesięcy, to tam znajdziesz na to sposób. Jeśli natomiast chcesz znaleźć sposób na to, żeby nie płacić ZUS-u i płacić niższe podatki, ale legalnie, a nie przez jakieś dziwaczne konstrukcje finansowe podejrzanej treści, to zapraszam na naszą platformę sekretyspółek.pl. Tam ci tłumaczymy, jak działają spółki ZOO, dlaczego one są nie zawsze, ale w bardzo wielu wypadkach właściwym rozwiązaniem i tam powiemy ci co, jak, krok po kroku robić. No i oczywiście zapraszam też po moje książki na ekspertia.com.pl. Książki z rozwoju osobistego, ale uważam, że takiego tak zwanego down to earth, czyli twardo stąpającego po ziemi, techniki, metody, konkrety, a nie jakieś tam uwierz w siebie, bądź sobą i w ogóle jesteś wspaniały i tyle. Także zapraszam, ekspertia.com.pl. Dobra, jedziemy. 16 elementów. Zaczynamy od pierwszego mocnego. Motywacja. W świecie rozwoju osobistego i coachingu, chociaż ja od razu dodam, że prawdziwy coaching to nie jest to, co jest w internecie. Coaching polega na tym, większość osób może nawet tego nie wiedzieć, ale coaching polega na tym, że spotykasz się albo online, albo na żywo, jeden na jeden z coachem i mówisz mu, jaka jest twoja sytuacja. Nie jest to terapia, czyli nie mówisz o sytuacji, że tam wujek do ciebie zachodził, jak miałeś 4 lata do łazienki, tylko mówisz o twojej sytuacji finansowej, osobistej, ogólnie jak tam w życiu ci idzie i mówisz, że cię wkurza robota na przykład, albo coś tam, a on ci zadaje mądre pytania. Jeśli jest dobrym coachem, no to mądre są te pytania. Sami mamy w firmie gościa, który jest po szkole coachingu i sam z jego pomocy korzystam, mimo że on się na co dzień zajmuje zupełnie czymś innym w naszej firmie, no ale tam raz na 2-3 miesiące mówię, dobra, dajesz, ciśniemy, weź mnie tam dzisiaj, skoachuj, bo mam jakieś rozkminy i chcę znaleźć właściwą drogę. Więc to jest prawdziwy coaching w ogóle, tak? A to, co się nazywa dzisiaj coachingiem, no to jest właśnie to, że jacyś ludzie, którzy nazwali siebie coachami, zaczęli wychodzić na scenę, zaczęli tam krzyczeć niesamowite rzeczy, nagrywać filmy i co to ma w ogóle wspólnego z coachingiem? To jest jakaś abstrakcja, to jest jakiś gwałt na coachingu, więc tutaj myślę, że to rozróżnienie jest warte uwagi i to, że w świecie rozwoju mnóstwo jest fantastycznych, genialnych rzeczy, z których ja zresztą sam korzystam, no bo przecież też codziennie praktycznie czytam książki jakieś rozwojowe, non-fiction tak zwane, codziennie oglądam jakieś YouTube, słucham podcastów, więc no, to jest nic innego jak rozwój. W związku z czym dziś będziemy mówić o tych elementach, które są złe, a nie atakować rozwój co do zasady czy coaching, bo to by było po prostu bez sensu. Także jedziemy z tym. I ten pierwszy element to jest motywacja, czyli w świecie rozwoju tego tak zwanego coachingu jest takie parcie na motywację. Są filmy motywacyjne, są szkolenia motywacyjne, jest odnajdź swoją motywację. To jest wszystko bez sensu, tak? Powiem ci to brutalnie, bo ja przepraszam, no ale ja muszę. Jeżeli ktoś ma problem z motywacją, to powinien iść do psychologa na terapię. Naprawdę. I to nie jest jako taka kąśliwa uwaga, tylko to jest prawdziwe z serca przekonanie moje. Ponieważ nie ma wyobraź sobie, wiewiórka idzie i mówi, dobra, the winter is coming, zima się zbliża i trzeba mieć orzeszki. Ale wstaje, mówi, kurczę, no, widzisz, szaro się coś zrobiło, mimo że lato, no, coś takie, chmurki, no niesympatycznie, biometr niekorzystny, chrzanić to, nie idę, nie robię. Nie czuję dzisiaj po prostu tego. I wiewiórka wchodzi na YouTube'a, puszcza jakiś tam film Rockiego, żeby się jednak zmotywować, żeby power odzyskać i tak dalej. I nagle stwierdza, dobra, jednak idę. No, taka wiewiórka, wiesz po czym byśmy ją poznali? Po tym, że byłaby wymarłym gatunkiem. Ponieważ już by nie było wiewiórek na świecie, gdyby one się tak zachowywały. To jest nielogiczne. Nie ma na świecie żadnego stworzenia poza człowiekiem, które jest w takiej sytuacji, że musisz szukać motywacji. Mało tego, im człowiek był głupszy, mniej rozumny, tym miał z tym mniejszy problem. Czyli to jest paradoks, że człowiek stał się mądrzejszy i przez to głupszy, tak? Czyli dostaliśmy mózg, ale niestety nie było instrukcji obsługi, więc zaczynamy robić z nim straszne rzeczy. Na przykład martwić się przeszłością. I tak siedzi i się martwi. Trzeci rok on się już martwi tym, co się nie dzieje dzisiaj tu. Oczywiście w przypadku niektórych rzeczy typu trauma, no to trudno się nie martwić, bo tam są mechanizmy, zwierzęta też mają traumy, by the way. Jak przecież każdy z was, kto ma psa ze schroniska, komu się coś przydarzyło wcześniej, no to wie, że zwierzęta też mają traumy. Natomiast Andrzej mnie nie kochał i mnie zdradził. I jedzie. Czwarty rok ona nienawidzi facetów. Czy to jest normalne? Znaczy, zależy jak zdefiniujemy normalne. Jeżeli popularne, no to tak. Natomiast czy to jest normalne w sensie zdrowe, właściwe, zgodne z pracą mózgu i tym wszystkim? Oczywiście, że nie. To jest zaburzenie. I to niszczy życie. No przecież kto cierpi? Andrzej nie cierpi, to ona cierpi. Więc jest to po prostu bez sensu. I cała ta pogoń za motywacją to jest jakiś absurd. Ja tego nigdy nie rozumiałem. Pamiętam, budowaliśmy kiedyś grupy sprzedażowe i trzeba było ruszyć w teren i znaleźć ludzi do zespołu. To było straszne, w sensie mega trudne. I regularnie otrzymywałem kontakt ze swojego zespołu. Ludzi, którzy mówili: Maćku, daj mi jakiegoś kopa w tyłek, żeby się zmotywować, żebym odzyskał energię. Ja nigdy nie wiedziałem, o co im chodzi, czy o dosłownego kopa, może by mnie wtedy pozwali, jakbym ich kopnął. Dla mnie to było jakieś, jak kopa w tyłek, to ty czegoś chcesz od życia, ale ci się nie chce robić? Czy to jest takie typowe już roszczeniowe podejście do życia, tak? Czyli dajcie mi Mercedesy, ale żebym się nie musiał narobić. Przecież w życiu działa to dokładnie odwrotnie. Płacisz cenę z góry, tak? Najpierw napierniczasz i potem być może będzie efekt. Czasem niestety nie. I wtedy kombinujesz i napierniczasz dalej, modyfikując swój sposób napierniczania. Natomiast co to w ogóle jest za podejście, że zmotywuj mnie, nie mam motywacji, nie czuję jakiejś siły wewnętrznej. Co to jest? Naprawdę na terapię trzeba, ponieważ, i znowu przypominam, to nie jest jako jakieś kąśliwe uwagi typu jesteś zaburzony, idź na terapię, tylko to jest naprawdę troska o to, bo uważam, że to nie jest normalne i zdrowe. W sensie, że człowiek, póki jest normalny i zdrowy, chce mu się coś robić. Dopiero jak coś jest bardzo nie tak, to mu się nie chce. No przecież ja, tak jak wszyscy, znam trochę ludzi z depresją i to, no to przecież to są objawy depresji, tak? Jeżeli komuś przez tygodnie się czegoś nie chce i on nie ma motywacji, to jest depresja. Zaburzona chemia mózgu to wymaga, ja nie wiem, czy tylko psychoterapii, czy też innych rzeczy, bo ostatnio co do depresji są ciekawe badania prowadzone i wychodzi coraz więcej takich rzeczy, że tam jednak bardziej chemia mózgu ma związek z tym wszystkim niż stricte tam psychoterapeutyzowanie się. Więc ciekawe rzeczy jeszcze przed nami w tym temacie. Natomiast no nikt mi nie wmówi, że to jest normalny stan. Że wstaje ktoś i mówi: zmieniłbym swoje życie, ale mi się nie chce. Czyli nienawidzę swojej pracy, ale nie rzucę, ani nie znajdę innej po godzinach, ani nie wyślę CV, bo jakoś nie czuję teraz poweru. Nienawidzę wszystkiego w swoim życiu, swoich nawyków żywieniowych nienawidzę, no ale nie zmienię, bo jakoś brakuje mi tej wewnętrznej iskry. Nienawidzę, mam męża, który chleje i mnie naparza, no ale no nie odejdę, no bo jakoś tak no, już się przyzwyczaiłam. Czy to jest zdrowe? Nie. Czy to jest normalne? Czy tak robi wiewiórka? Czy tak zrobi pies? Idzie sobie pies i ty go kopniesz na ulicy. Czy on w związku z czym się do ciebie zacznie przytulać? Nie. Albo ucieknie, albo cię zacznie gryźć, bo to jest normalne zachowanie psa, zdrowego psa w tym wypadku. Chyba, że on też już ma jakieś traumy, wtedy może stwierdzi: no trudno. Hau, hau. Więc całe to poszukiwanie motywacji to jest jakiś absurd. Jeżeli tobie brakuje motywacji, to albo jest poważna, gruba akcja. Na zasadzie trzeba się zastanowić, czy ty nie masz burnoutu, tak, wypalenia zawodowego, bo tak może być. Ktoś prowadzi swój biznes od lat, ten sam, albo jest w jakiejś korpo, której nienawidzi i po prostu on, może niekoniecznie to jest depresja, tak, ciężka jakaś akcja, tylko kolejnego dnia ja pierniczę poniedziałek, bo on nie lubi tego, co robi bardzo. Więc w tym wypadku co jest rozwiązaniem? Rzucić to. Nie zawsze da się od razu, ale zawsze da się zrobić dzisiaj jakiś pierwszy krok. Nie oglądać filmy z Rockim i niech mnie coś zmotywuje, tylko wymyślić konkretną drogę wyjścia z tego marazmu i robić. Druga rzecz, jeżeli ktoś czuje, że jego życie w ogóle całe takie jest, to zamiast skakać z dachu, trzeba koniecznie zgłosić się po pomoc. I tyle. Najpierw do przyjaciół, a najlepiej i do przyjaciół, a jeżeli nie masz, to do specjalisty i nie czekać, aż zaczną się z tego robić głupie myśli i jakieś dziwne farmazony w głowie, że może to faktycznie nie ma sensu. Skończ! Nie ma sensu. Wiesz co? I to może zabrzmi mało profesjonalnie, ale to jest prawda. Każde samobójstwo powstało pod wpływem chwili. Tak? Czyli pod wpływem emocji, a emocja, jak sama nazwa wskazuje, emotion, to jest coś, co jest w ruchu. Motion, to jest ruch, tak? Czyli ktoś wstaje rano, o dzisiaj dobry dzień. Ktoś mija godzina, a nagle jednak dziś beznadziejny dzień. I tak dalej. Mijają 3 godziny, dobra, jednak życie nie ma żadnego sensu, tak? I tak dalej. Może chrzanić to, skoczyć z dachu. Nie! Poczekać, aż ten motion przejdzie i znowu za chwilę będzie lepiej, no i czasem będzie znowu gorzej, a czasem to gorzej to będzie się regularnie powracało, ale no nie można tak żyć. Więc motywacja. Motywacja to bzdura. Motywacja i na to są już badania teraz, już przechodząc do profesjonalnej nauki. Na to są badania, że motywacja bierze się z działania, jakkolwiek wydaje się to dokładnie odwrotnie. Tak? Czyli ludzie myślą, jak się zmotywuję, to coś zrobię. A jest dokładnie odwrotnie. Jak coś zrobisz, to się zmotywujesz. Jak mi nie wierzysz, to sprawdź. Jeżeli teraz jest ten dzień, że nic mi się nie chce, a tamto, a prokrastynacja zwalam na innych i tak dalej, nie chce mi się, to zrób coś małego. Cokolwiek po prostu. Jak nie chce ci się robić treningu teraz, a miałeś trening do zrobienia, to zamiast robić cały trening, to zrób coś turbo małego, tak? Czyli, nie wiem, 10 skoków na skakance zrób. I sprawdź, czy to przypadkiem nie spowoduje, że zaraz ci się chce bardziej. Tak jest ze wszystkim. Jak masz książkę do napisania, no to zamiast siadać do pisania książki, daj sobie cel, dobra. Cel na dziś, 1 akapit. I siądź, napisz 1 akapit. I sprawdź, czy przypadkiem, jak już tak siądziesz, to nie stwierdzisz potem 1 akapicie, dobra, jeszcze 3 strzele. Dokładnie tak jest, tak działa, to jest udowodnione w badaniach naukowych już licznych, że tak działa motywacja. Pod wpływem małych sukcesów ona rośnie. Ponieważ nasz mózg się uczy, dobra, to działa, to jest skuteczne, więc wystrzeliwuje nam dopaminę i nam się chce bardziej. A nie takie, że ty siądziesz magicznie i ty teraz podręczniczek albo notatnik i teraz ty bullet journal zrobisz. Bierzesz długopisik i zaczynasz wypisywać swoje cele życiowe i może, jak ty sobie je dobrze wypiszesz, to zacznie ci się chcieć chrzanić to. To później właśnie. Najpierw działaj, a potem rozkminiaj, czy to działanie można poprawić, trochę skierować na inne tory i tak dalej, ale najpierw działaj, a nie, że ty rozkminiasz i może kiedyś, może coś, a może nie wiem. Bez sensu, tak się nie żyje, tak żadne szanujące się zwierzę na tym świecie nie żyje, bo już by dawno nie żyło. Więc ciśniemy, nie szukamy motywacji, to jest w ogóle element nieistotny w życiu, motywacja. Rozumiesz to? I jeszcze jedna brutalna rzecz. Na Zachodzie dzisiaj jest szał tego, co jest jakąś masowym, nie wiem, lunatykowaniem, że wymyślili sobie, że może jest więcej płci, może jest 5, może jest 10 i tak dalej. I myślałbym, że to jest tylko fanaberia twórców Netflixa, ale tak naprawdę ostatnio miałem okazję zobaczyć to na żywo i to jest naprawdę, to jest gruba akcja, to pokroju tego, co nam robili za czasów pandemii. Gdzie były jakieś eksperymenty na ludziach pod tytułem a zamknijmy las, zobaczmy co się stanie, a niech naukowiec dzisiaj powie, że bez masek to nie ma sensu, mimo że kamery go pokazują, że on chodzi bez maski, więc sam w niej nie wierzy i tak dalej, więc jakieś dziwne eksperymenty, zabrońmy dzieciom chodzić do szkoły, sprawdźmy co będzie, jak będą siedzieć 10 godzin przy komputerze. No, doktor Mengele by się nie powstydził tej akcji i mam wrażenie, że tamta akcja, która teraz wchodzi, jest dokładnie tego samego typu akcją, być może nawet robioną przez tych samych ludzi, nie wiem, bo na te wyżyny szczebli władzy nie ma wstępu. Natomiast to jest po prostu chore, tak? Coś, co jest oczywiste, czyli, że jest płeć jedna i druga. No i czasem ktoś się urodzi faktycznie mając dwie, ponieważ ma narządy dwojakiego typu. Nie zazdroszczę tym ludziom. Natomiast, no to wiadomo, jest jakiś odsetek mały takich ludzi i to jest rzeczywiście faktyczny problem. No to nagle ktoś wymyślił, dobra, ty teraz będziesz dziewczyną, mimo że jesteś facetem i tak dalej. I bodajże aktualna Miss Holandii to jest facet. To jest jakiś news, który słyszałem parę dni temu. Nie wiem, czy on jest prawdziwy, bo nie sprawdzam takich rzeczy, wolę nie. Ale z tego, co z kolei też słyszałem, no to zawody w bieganiu bodajże żeńskim też wygrał facet, który już jest niby kobietą. Więc no to jest społeczna choroba psychiczna, tak? Czyli bierzesz coś, co się nadaje na terapię i nagle nadajesz temu takie coś, że to jest jednak normalne, teraz tak będziemy robić. I będziesz mówić, to tak samo po prostu jak ludzie kiedyś, którzy uważali, że są Jezusami, to się ich brało do psychiatryka i się po prostu coś z nimi robiło. W zależności, czy to był bardziej skuteczny kraj jak Anglia, gdzie jest nowe metody leczenia, czy tak jak Polska, gdzie po prostu nafaszerować chemią i tyle, i zakneblować objawy. No to ta pomoc była lepsza lub gorsza, ale każdy zakładał jednak, że jak chodzi facet po ulicy i twierdzi, że jest Jezusem, to jednak coś z nim jest nie tak, tak? A teraz w krajach zachodnich idzie człowiek, który jest facetem i twierdzi, że jest kobietą, no to się nagle mówi nie, bo to nie można go tak obrażać i tak dalej, i trzeba szanować. Więc ja pytam, czy ta kobieta, która twierdzi, że jest facetem, czy ona dostanie raka jądra kiedyś, czy ona będzie miała przerost prostaty, no bo chyba też tym jest zagrożona w tej sytuacji. Nie wiem. No i mam wrażenie, że świat motywacji to jest dokładnie ta sama historia. Czyli nagle ludzie sobie wymyślili kolejną koncepcję absurdalną na zasadzie, że my się musimy zmotywować. Zastanówmy się, czy ja w ogóle jestem zmotywowany. Im bardziej o tym myślimy, tym więcej to powoduje problemów zamiast rozwiązań. Rozumiesz to? Tego nie warto w ogóle rozkminiać. Taki temat. Jakby wymazać z ludzkich pojęć, ze słowników każdego języka hasło motywacja, to uważam, że świat byłby lepszy. Bo motywacja to jest jakaś bzdura, jakiś fikcyjny koncept, którego rozkminianie prowadzi do problemów, tak jak rozkminianie, czy ty może jesteś takiej pci, czy tamtej. Do niczego dobrego to nie doprowadzi. Najmądrzejszy człowiek na świecie po prostu nie będzie tego nawet rozkminiać i nie będzie tykać takich tematów. I już. Dlatego poprzednie pokolenia nie rozkminiały, jakiej są płci oraz czy są zmotywowani do pracy na orce, ponieważ właśnie było tyle orki do zrobienia, że nie było kiedy myśleć. I dzięki temu, chociaż pod tym kątem, mieli oni łatwiejsze życie. My mamy paradoksalnie technicznie najłatwiejsze życie, bo najłatwiej mieć samochód i zlecić mycie okien, a tak naprawdę z drugiej strony robimy sobie tyle nowych problemów, że szok. Także motywacja, zostawmy te bzdury. Druga rzecz, przyciąganie, prawo przyciągania, czyli to, że ty kupujesz teraz książkę Sekret albo film oglądasz i nagle zamykasz oczy i przyciągasz tutaj sukces do swojego życia. No i dobra, ja nie wchodzę w teorię fizyki kwantowej, bo się nie znam. Obejrzałem parę razy wywiady z Andrzejem Draganem i tym bardziej on mnie przekonał, że ja gówno wiem na ten temat, tak? W sensie nie rozumiem nic z tego, co ten człowiek mówi. Nic, ale naprawdę. Dobra, raz zrozumiałem, jak powiedział, że przerzucili niesporczaka do superpozycji. I jak on to wyjaśnił przez 20 minut, to zaczynałem łapać, o co to chodziło, że tak naprawdę niesporczak był w dwóch miejscach naraz. Swoją drogą mega ciekawa rzecz. Natomiast, jeżeli ty przeczytasz jedną lub dwie książki o popularnej wersji fizyki kwantowej, czyli nie o prawdziwej fizyce kwantowej, jak mówi Dragan, tylko o takiej coś tam, że ktoś coś dosłyszał i może to jest tak, i może takie fale, a może coś. I ty na tej podstawie dochodzisz do teorii, że w związku z tym, jak zamkniesz oczka i zaczniesz myśleć o Ferrari, to ono się pojawi pod twoim domem, to uważam, że robisz delikatny błąd logiczny, mówiąc bardzo, bardzo łagodnie, tak? A mówiąc wprost, robisz głupotę totalną, bo zamiast się wziąć za robotę, to gadasz jakieś pierdoły. Pierwsza pierdoła, choćby prawa przyciągania, która jest najlepszym dowodem, jaki jest to absurd, jest taka, że w prawie przyciągania, w książce i filmie i tak dalej, zawsze masz taką zasadę, że żeby dobrze przyciągać, musisz mieć dobre emocje. Tak, czyli oczyść swoje emocje i wtedy będziesz lepiej przyciągać. Każdy przedsiębiorca jest dowodem, jaki jest to absurd. Bzdura totalna, tak? Ponieważ jak się stawia firmę, to się ma głównie złe emocje. Najpierw się rozbijasz z urzędem skarbowym i ZUS-em. Już jest źle. Poznajesz te wszystkie podstawy, tak? Te prawo, ustawę o VAT-ie w zakrojonej wersji dla twojej firmy i tak dalej. I chwytasz się za głowę i mówisz, czy to naprawdę tak jest? I ktoś, jak się gowa ci mówi tak, to tak działa. I ty mówisz, niemożliwe. Czyż mówili, że to jest łatwo. Jak pracowałem na etacie, to zawsze mówili, że przedsiębiorca to jest ten po prostu zły kapitalista, który wykorzystuje ludzi. A tu się okazuje, że żeby zapłacić komuś 3,5 tysiąca na rękę, to ty musisz zapłacić 5,5 tysiąca, bo 2 tysiące bierze, kradnie państwo na podstawie już. Dzień dobry. Więc już się zaczyna dziwnie robić. W związku z czym poznajesz te rzeczy i nie ma dobrych emocji. Potem zaczynasz zapierniczać, brakuje klientów, uczysz się, potem trzeba za coś zapłacić. Rachunki, nie zawsze są te rachunki, zwłaszcza na początku. Złe emocje, złe emocje, złe emocje. A potem się okazuje, że nagle zaczyna ta firma zarabiać, bo robisz wszystko to, co jest potrzebne do zrobienia. Pracujesz konsekwentnie, intensywnie, nieraz ciężko i w końcu zaczyna to zarabiać i okazuje się, że jest nieźle. I co? złe emocje, a jednak zadziałało. Albo jak pójdziesz biegać. Jak pójdziesz biegać ze złymi emocjami, ja pierdzielę, nie, znowu trzeba biegać, deszczyk, a ja i tak idę biegać, trudno, bo sobie postanowiłem i będę biegać. I nie obchodzi mnie, czy motywacja, czy nie, idę biegać. Czyli masz złe emocje, to ja pytam, czy to bieganie spowoduje wzrost poziomu twojego zdrowia, obniżenie ilości kalorii, tak, czyli że spalisz jakieś kalorie i tak dalej, czy może nie? Czy może, nie, może jakiś naukowiec niech napisze w komentarzach, może fizyk, czy kalorie się nie spalają, jeżeli mamy złe emocje? Czyli robimy trening i czując się przy tym źle. Czy wtedy fizyka już przestaje działać i mówi, nie, on się źle czuje, to źle przyciąga, to nie spalamy kalorii. Znaczy, to jest absurd. Z głupota. Wiadomo, że rzeczy są zrobione wtedy, kiedy się je zrobi. A to, czy ty się lepiej czujesz podczas robienia ich, czy gorzej, to może mieć jakiś symboliczny wpływ w zależności, co robisz, tak? Jak jesteś sprzedawcą. Sprzedajesz coś jeden do jeden, rozmawiasz z ludźmi i wtedy się źle czujesz, to wtedy rzeczywiście to może wpłynąć na twój efekt, no bo ty coś sprzedajesz, tak? Opowiadasz o swoim produkcie, a czujesz się źle, ja pierniczę, nienawidzę tej roboty, no to wiadomo, że jesteś gorszym wtedy sprzedawcą, bo masz złe emocje, to się da wyczuć w relacji, w kontakcie z taką osobą. Natomiast to są jakieś wąskie konteksty, a nikt mi nie powie, że to ja poczekam, aż się poczuję dobrze, wtedy będę lepiej przyciągać i tak dalej, i tak dalej. Bzdety, wywalić takie głupoty do kosza, bo to jest szkodliwe. Potem ludzie czekają, aż się dobrze poczują, zamiast wziąć się za robotę i dzięki temu lepiej się poczuć, że coś zrobili, że mają efekt jakiś. Choćby nie w postaci milionów, ale w postaci czegoś zrobionego, odhaczonej listy zadań. To daje niesamowitą satysfakcję i prowadzi do lepszego nastroju. W związku z czym ty nie kmin, bo wymyślisz, tak? Będziesz myśleć za dużo, to zostaniesz myśliwym. W związku z czym prawo przyciągania możemy spokojnie wrzucić do kosza. Dobra, jak kiedyś fizycy kwantowi coś powiedzą na ten temat i odkryją, że faktycznie coś w tym jest, to i tak to będzie zupełnie inaczej działało, niż teraz mówię o tym książki, bo na pewno nie w taki sposób, że jak ty się dobrze czujesz, to dobrze przyciągasz i tak dalej. Mało tego, uważam, że prawo przyciągania to jest cofnięcie się w duchowym rozwoju. Jeżeli duchowy rozwój jest dla ciebie ważny, zaraz będę też mówić o tym, że w świecie rozwoju osobistego jest pseudoduchowość bardzo często. Prawo przyciągania jest jednym z tych elementów pseudoduchowości, ponieważ ono uczy, że my musimy w życiu mieć to, czego chcemy, tak? No bo przyciąganie, na czym polega przyciąganie? Że ty myślisz, robisz sobie listę, czego ty żądasz od życia, tak? Katalog, wybierasz w katalogu świata, że ty chcesz mieć takie auto, taki dom i tak dalej. Ja uważam, choć to jest temat duchowy, nie trzeba się zgodzić tutaj, nie ma na to żadnych dowodów, ale ja uważam, że prawdziwa duchowość jest w tym, że ty chcesz od świata tego, czego potrzebujesz, a nie tego, czy ty chcesz, tak? Czyli być może ktoś potrzebuje bankructwa. Ja na przykład musiałem przejść przez quasi-bankructwo, bo technicznie nie było bankructwa, ale przez zadłużenie typu 1 000 000 złotych, przez to, że mi grozili śmiercią w tym czasie, a banki wpisywałem nie do wszystkich rejestrów i tak dalej. Potrzebowałem tego. W sensie, nie żebym to chciał powtarzać i na pewno nie było to nic przyjemnego, wręcz tragiczne to było doświadczenie, ale z perspektywy lat dzisiaj widzę, że jakie to było mega potrzebne dzisiaj. Dzisiaj jak czasem sobie mam taką myśl, kurczę, zrobiłbym jakiś duży biznes, może wezmę kredyt na 10 milionów. To ta myśl trwa sekundę, bo od razu jest 70 tych myśli. Pogrzało cię, pamiętasz, jak było w długach, jak się nie udało spłacić kredytów, to od razu to jest wszystko zbombardowane i nagle kolejnego poranka budzę się spokojny, mając 0 złotych zadłużenia, jakiegokolwiek. I życie jest 100 razy lepsze. Mało tego, potem się okazuje, że dzięki temu mogę przekazywać tę wiedzę na YouTubie, potem ludzie piszą, wysyłają mi zdjęcia pociętych kart kredytowych. Rewelacja. Rewelacja. Więc to było mi potrzebne. Czy ja bym tego chciał? Czy te ileś, nie wiem, 10-15 lat temu, jak to się zaczynało, to czy ja bym powiedział, znając przyszłość, że tak, chcę tego, chcę, przyciągam mega długi i to, żeby mi ludzie grozili ucięciem mi palców. Oczywiście, żebym tego nie chciał, ale czy było mi to potrzebne? Tak. Więc uważam, że prawdziwie rozwinięty duchowo człowiek, on chce od życia tego, co mu jest potrzebne do rozwoju swojej duszy, do stawania się lepszym charakterem. A nie tylko dawajcie mi tu złoto i pieniążki. Więc prawo przyciągania spłyca naszą naturę w ogóle do tego, że bo ja chcę to, bo ja chcę tamto, dajcie mi. To jest abstrakcyjne życie takich płatków w śniegu, tak? Po prostu mi dajcie to, co ja chcę i tyle. Głupota. Przecież nie na tym, nie tylko na tym życie polega oczywiście, częściowo tak, jak najbardziej na osiąganiu różnych celów, ale nie tylko. Więc jakaś turbowiara, a znam takich ludzi, którzy tylko przyciągają, tak? Jak go spytam, no dobra, co zrobiłeś? Stworzyłeś jakiś produkt, jakieś coś? Nie, ja teraz przyciągam dobry pomysł. Ja pierniczę. wpysk dać, to mało po prostu. Więc to jest po prostu niedorzeczne, chore. Dobra, jedziemy dalej. Kolejny, trzeci element szkodliwy w świecie rozwoju osobistego to jest tendencja do tego, że wszystko się osiąga samemu, że jest taka gloria indywidualizmu. Że jak się spojrzy na znanego tam, nie wiem, piosenkarza, rapera, aktora i tak dalej, instagramera, tiktokera, to bardzo często, na szczęście nie wszyscy, ale bardzo często tam jest takie gadki, taka historia pod tytułem hejterzy i cały świat kontra ja. I ja wygrałem. Wszyscy, nikt we mnie nie wierzył, wszyscy mówili, że jest beznadzieja, że nie dam rady, że niczego nie osiągnę, ale ja sam wszedłem na szczyt. Więc ja spytam, czy naprawdę wszyscy w ciebie nie wierzyli? Każdy mówił, że ty niczego nie osiągniesz. Każdy, tak? Czyli weźmiesz wszystkich swoich znajomych, których wtedy miałeś. Miałeś 50 znajomych i każdy z nich, wejdź sobie listę nazwisk i każda z tych 50 osób zajmowała się głównie tym, żeby ci dawać znać, że twoje pomysły są głupie. Czy może to było tak, że mama w ciebie nie wierzyła? Albo dziewczyna, chłopak w ciebie nie wierzył. Albo ktoś jeden, kto był w tym wypadku dla ciebie istotny i akurat ci dowalił między oczy, że twój pomysł na życie nie ma sensu. I to na ciebie tak wpłynęło negatywnie, że ty teraz sobie dorobiłeś do tego historię całą, że o, jak to cały świat cię nienawidził. Więc od razu informuję. Nie da się żadnego sukcesu w życiu osiągnąć samemu, ponieważ jak pisał w Prawdziwym Rozwoju, czyli w książce 7 nawyków skutecznego działania Stephen Covey, żyjemy i zawsze żyliśmy w świecie interdependencji, czyli międzyzależności, czyli ja jestem zależny od ciebie, czyli ja mogę sobie mówić, tak? O, bo ja robię taki super odcinek, dobrze go przygotowałem, mamy tu dobry sprzęt, ładne lampki, fajne autko i ubrałem się ładnie, żeby nie było wiochy i tak dalej. Patrzcie, jak sam osiągnąłem te wszystkie wyświetlenia. Bzdura! Po pierwsze, jakby nie było YouTube'a, to ja bym kombinował całkiem inaczej z takimi odcinkami, tak? Może nie byłoby innej platformy, może to by było rozproszone, może byłby tylko TikTok i wtedy nie byłoby sensu nagrywać godzinnych odcinków, bo nikt by tego nie oglądał na TikToku, tak? Więc już, widzisz, twórcy YouTube'a trochę mają udział w moim sukcesie, że tak powiem, nazywając to sukcesem, no ale jeżeli ten odcinek będzie mieć dużo wyświetleń, no to jest to sukces, tak? Poza tym, dwa, to ty, tak? Jak ciebie tu nie będzie, to ja sobie mogę gadać sam do siebie, tak? Mało tego, dużo osób przekazuje te moje odcinki innym osobom, tak? Dzielą się tym, przesyłają przez WhatsAppa, Signala, SMS-em i tak dalej. To jest niesamowite. Bez tego, tego by nie było. Do tego jest cały zespół, tak? Ktoś mi przygotował ten sprzęt tutaj. Przecież ja jestem, wiesz, blondyn, ja nie umiem tego wszystkiego tutaj dobrze obsłużyć. Oczywiście on i off to umiem, ale jakby to nagle przestało działać albo coś, albo trzeba by było ostrość zmienić, no to zaczęłyby się schody. Więc to co ja tutaj samemu osiągam? A księgowa, która liczy nasze firmy, a firmy drukarskie, które drukują nasze książki. Co ty myślisz, że ja sam drukarnię umiem założyć, kupić maszyny i robić skład książek, żeby je dobrze wydać, albo grafikę na okładkę, to robi z kolei grafik. A wysyłka, czy myślisz, że ja bym dał radę nagrywać odcinki i jednocześnie wysyłać do was książki w tym samym czasie? Kiedy? Więc jest firma wysyłkowa, tak? Imker. I tak dalej, i tak dalej. Więc, a potem przychodzi taki chłop lub baba i mówi, wszystko osiągnąłem sam. Takiego wała. Niczego się nie osiąga samemu. Im bardziej się zrozumie, że się osiąga wszystko z zespołem, z pomocą innych ludzi, tym szybciej się dzięki temu osiąga różne rzeczy, bo się rozumie, że trzeba ten zespół budować. Trzeba tworzyć relacje z ludźmi, przyjaźnie, związki biznesowe, być może spółki i tak dalej, i tak dalej. Bez tego ani rusz. Nie ma najmniejszych szans na jakikolwiek efekt. Więc ci ludzie, którzy mówią, że wszystko osiągnęli sami i tak dalej, to są po prostu ludzie, którzy osiągnęli wszystko z zespołami, ale tych zespołów nie szanują i nie doceniają, więc o nich nie wspominają. I tyle. Zobacz sobie, jak będziesz w kinie, obojętnie na czym, na Oppenheimerze, czy na Barbie, czy na czymkolwiek innym, zobacz sobie listę napisów na koniec. Czemu ona leci przez 5 minut? Przecież to tylko jeden główny aktor tam jest. No chyba jednak nie. Chyba nie do końca. W związku z czym o tym należy pamiętać. A zwiększony indywidualizm, czyli wszystko zależy ode mnie, cały świat przeciwko mnie, ale ja go pokonam i tak dalej, kim ja jestem. Ciągle zastanawianie się nad ja, co jest nowością tak naprawdę. I to jest wystrzałem zachodniej kultury. To nie jest norma. To nie jest tak, że w każdej kulturze ludzie rozkminiają takie rzeczy. Jaka jest moja misja życiowa? Jaka jest moja droga? To niby są mądre pytania, ale one są również równie niebezpieczne nieraz. Co? Czy ja na pewno jestem mężczyzną? To są pytania z tych samych kategorii, tak? I to jest ciekawe, że im bardziej się nad tym zastanawiamy, tym do większych problemów to prowadzi. Jaka jest moja misja życiowa? No, ryzykowne pytanie, bardzo ryzykowne, bo może naszą misją życiową jest po prostu żyć. A życie jest tylko tu i teraz, bo nie ma go wczoraj i nie ma go jutro. Tylko obojętnie nawet jak przyjdzie jutro, bo dożyjemy, to jutro to już wtedy też będzie tu i teraz, więc prawdziwe życie jest tylko tu teraz. Czyli każdy koncept, który poza to wychodzi, czyli moja misja życiowa, moja droga, mój cel, każdy koncept jest tym, co właśnie powiedziałem, konceptem, a nie prawdą. Prawda jest tu i teraz. Siedzę se, lampa mi świeci w pysk, kropelki padają na szybę. To jest prawda. To jest prawda. Każda inna rzecz jest fikcją. Im bardziej w te fikcje zachodzimy, tym bardziej ryzykujemy, że coś wymyślimy. A te wymyślenia no, potem prowadzą do różnych problemów. Więc ten zwiększony indywidualizm wcale nie do końca zawsze jest lepszy. Oczywiście on daje pewne plusy, tak? Można stworzyć markę osobistą, wymyślić siebie, tak? W mediach, tak jakby. Ja będę to taki. Ja to będę ten koleś, co pitoli przez godzinę w Bentleyu. I to jest oczywiście marketingowo sprytnie, fajnie, że można wymyślać różne takie rzeczy, jak najbardziej. Natomiast pod koniec dnia ostatecznie każdy moment jest tu i teraz i jedyne życie jest tu i teraz i nigdzie więcej. Więc wszystkie dodatkowe koncepty no są konceptami, tak? Także o tym warto pamiętać i nie gadać głupot, że wszystko zależy od ciebie, że wszystko osiągasz sam, że cały świat cię hejtuje i tak dalej, i tak dalej. Dochodzi do tego nawet, że jak Krzysztof Stanowski z kanału sportowego wykryje, że ktoś jest oszustem lub oszustką, to ta osoba zamiast powiedzieć przepraszam, a społeczeństwo zamiast powiedzieć do więzienia z nią, do więzienia za takie coś, za to, że ktoś oszukuje, kłamie całe społeczeństwo, i na tym zarabia, czyli tak naprawdę no to jest zwykły skam. To do więzienia z taką osobą, no to ludzie mówią no ciekawie to sobie ktoś wymyślił. Ciekawie udało się tej osobie oszukać media. Ja pierniczę. Do co, jak przyjdzie facet, zacznie strzelać do staruszek pod bankomatem, to my powiemy, no ciekawie przymierzył z pistoletu, zamiast powiedzieć zamknąć gościa do więzienia i nie wypuszczać za przestępstwo. No, a jeszcze ta osoba, która dokonuje takich oszustw, to nawet jak już jest wszystko wiadome, że jest zwykłym oszustem, który powinien siedzieć w więzieniu, to jeszcze ona mówi, hejtują mnie, stop hate, atakują mnie. Co? Czyli, rozumiesz to? Facet strzela pod bankomatem do staruszek, my go teraz rzucamy na glebę i do więzienia od razu, a on mówi, wsadzili mnie w kajdanki, hejterzy, przemoc. Matko boska, eskimoska. Także nie można tak. Kolejna rzecz, kolejny ryzykowny element rozwoju osobistego, wmawianie komuś, że jest kimś innym niż jest. Czyli w świecie rozwoju pojawiają się różne takie trendy i teraz albo ty się trzymasz tych trendów, albo jesteś frajer i w ogóle się nie nadajesz. Czyli na przykład jest taki trend pod tytułem wstajemy o 5:00. Ludzie sukcesu wstają o 5:00 albo o 6:66. Po prostu ludzie, miliarderzy wstają rano. Wszyscy po prostu. Spotkałem wszystkich miliarderów, z każdym z nich piłem kawę i ta kawa zawsze była o 5:00 rano. Mówię ci, ja ci gwarantuję. Ty jesteś zwykły człowiek, to ty nie znasz miliarderów, ale ja znam wszystkich. Podjeżdżam Bentleyem, oni mówią, o my jesteśmy miliarderzy i wsiadają i po prostu i pijemy tę kawę o 5:00 rano. Naprawdę. Tak naprawdę to ja nie wiem, ale nie wiem dlatego, że mnie tam nie było o 5:00, bo spałem. Ale może oni byli. Nie wiem, a w ogóle to nie jestem miliarderem, czyli dowodzę tej teorii. Widzisz, dowodzę. Nie wstaję o 5:00 i nie jestem miliarderem. Widzisz, to dowodzi, że miliarderzy wstają o 5:00. Więc jest taka głupota i dopóki nie przyjdzie jakiś mądry naukowiec typu Matthew Walker, specjalista od snu, ale prawdziwy naukowiec z krwi i kości, który od 20 lat bada sen i nie powie wprost, że są chronotypy. Są różni ludzie, którzy powinni, i to jest genetyczne, i na to nie, choćbyś się zesrał i skisł, nie zmienisz tego. Jak jesteś, tak jak ja, człowiekiem, który powinien wstawać między 8 a 9, to obojętnie ile kawy przelejesz, ile się razy zmotywujesz filmikiem o tym, że biliarderzy wstają o 5:00, to nie będziesz wstawać o 5:00 skutecznie. W sensie, no możesz nastawiać budzik i się zmuszać, ale to zniszczy ci zdrowie i życie i będziesz nieskuteczny, bezproduktywny i tak dalej. Więc Nauka mówi wprost w tym temacie na przykład, że są ludzie, którzy powinni wstawać rano, są tacy, którzy powinni wstawać trochę później, chronotyp się trochę przesuwa na później, naturalnie w wieku kilkunastu lat, więc nastolatki to jest zupełnie normalna rzecz, że chodzą spać o drugiej i wolałyby nie wstawać o ósmej do szkoły. Więc są takie rzeczy, polecam książkę Why We Sleep, czyli Dlaczego Śpimy, wspomnianego Matthew Walkera. Bardzo konkretna książka, która świetnie to wyjaśnia. Jest też z nim sporo wywiadów na YouTubie, jak znasz angielski, możesz obejrzeć, jak nie, to instytutlingwistyki.pl, tam się nauczysz i potem obejrzysz. W każdym razie to jest fajna rzecz, więc obalmy ten mit wstawania o piątej, bzdety, szmery, bajery, nie wiadomo co, bo to jest fikcja, to jest fikcja. Jak ktoś ci mówi, że masz wstawać o piątej, a ty nigdy tego nie czułeś i zawsze ci się dobrze pracowało, lepiej jednak po nocy i tak dalej, a rano to mózg ci nie chodził, to może widocznie tak jest. Ewoluowaliśmy do tego. Dlaczego? Ponieważ nasz gatunek dzięki temu tutaj jest na Ziemi dalej, że się podzielił wachtą. Tak, czyli środek nocy zeszliśmy już na ziemię, wcześniej byliśmy małpami, spaliśmy na drzewach, więc tygrys czy hiena raczej tam nie właziły aż tak, ale po ziemi już chodziły te i inne robale, więc trzeba było się zabezpieczać, tak? Więc trzeba było rozpalić ognisko, zawsze ktoś musiał stać na warcie, więc ktoś musiał być nocny, ktoś musiał być dzienny, ktoś musiał pilnować i tak dalej. No i z tej jednej linii genetycznej jestem ja, z tych, co w nocy pilnowali bardziej, a z tej innej ktoś inny jest, z tych, co rano pilnowali. Więc 100 tysięcy lat ewolucji albo 500, a nagle przychodzi youtuber i mówi: sru, wstajemy o piątej, bo miliarderzy tak wstają. Tak by ktoś ich wszystkich zbadał i sprawdził, czy na pewno oni tak wstają. Więc jest to abstrakcja. To tylko jeden z przykładów, tak, że wszyscy nagle są tacy sami. Albo sukces osiągniesz, jak będziesz ekstrawertyczny. Ja uważam, że w życiu całkiem nieźle mi idzie. Zero złotych długów i dochody, które pozwalają na utrzymanie całej firmy i mnie również. No to jest, uważam, nieźle. A nie jestem totalnie ekstrawertyczny. Jedyny moment ekstrawersji w moim życiu to jest ten program. Kiedy drę ryja do kamery. No ale właśnie, to nawet czy to można nazwać ekstrawersją, jak gadam do kamery. Ludzie, którzy mnie poznają na żywo, niektórzy nie ukrywają rozczarowania. Mówią: Maćku, jak to? Ty tak się drzesz do tej kamery, a tak na żywo to co, ty się nawet specjalnie nie odzywasz? Ty taki cichy, spokojny? Jak to? Oczekiwałem, że będziesz inny. No ale cóż, przepraszam. Przepraszam. Ale przez 98% czasu w moim biznesie zarządzam zespołem, wymyślam pomysły, robimy narady i tak dalej, więc nie muszę specjalnie drzeć ryja, tylko raczej myśleć, ustalać sobie, kminić turowo na sygnalu, wymyślać pomysły i tak dalej, a tylko przez 2% to wchodzę do auta i coś tam gadam. Więc, a że w miarę mi to wychodzi, mimo bycia introwertykiem, no to robię, no i co zrobisz, no. Tak to działa, więc to jest jeden z trendów, tak? Że ludzie sukcesu muszą być tacy do przodu, muszą skakać, strzelać energią na lewo i prawo, bo co? A jak nie są tacy, to co? Jest Richard Branson, tak? Który jest energetyczny, skacze i tańczy i tak dalej, i tak dalej. Jest też Elon Musk, który jest creepy gościem i siedzi i patrzy i nie wiadomo, co mu w głowie siedzi i tak dalej. I są przeróżni, tak? Przeróżni. Tacy i siacy i szmacy, i to jest zupełnie normalna rzecz, więc nie ma na to żadnych dowodów, że na przykład ekstrawertycy to osiągają sukces, a inni nie. Bzdura, bzdura. Więc tak samo jak wmawianie teraz artyście, że on ma być sprzedawcą, tak? Bo żeby mieć sukces, trzeba sprzedawać. To jest prawda, ale to twoja firma musi sprzedawać. Czyli jeżeli ty pięknie malujesz i jesteś taki artystyczny i masz różowe włosy i ty po prostu postrzegasz świat inaczej, i teraz ktoś ci mówi: no dobra, ale robisz te obrazki i tak dalej, albo muzykę tworzysz, to teraz ucz się sprzedaży. A ty mówisz: ja tego nie czuję, bo sprzedaż to jest taka płytka rzecz dla płytkich ludzi, a ja patrzę na krzewy i chcę je przelać na płótno. No to dobrze, to tylko zrozum, że potrzebujesz do spółki kogoś, kto będzie sprzedawać te twoje twórczości, bo inaczej będziesz bidę klepać. I tyle. Więc tak samo, jeżeli ja zaakceptowałem, że nie jestem ekstrawertykiem, więc ja nie będę robić deali, robić spotkań biznesowych nie wiadomo ilu z obcymi ludźmi i tak dalej, bo się do tego nie nadaje. Nienawidzę dzwonienia, więc od lat nie odebrałem telefonu i nie dzwonię w ogóle. Wszystko załatwiam na sygnalu. No to ja tak ogarniam firmę, a są osoby, które ogarniają inne rzeczy w inny sposób, który bardziej pasuje do nich. I dzięki temu świetnie się uzupełniamy i to działa. A ja nie będę z siebie tutaj robić na siłę kogoś innego, bo i po co? To jest bez sensu. Natomiast rozumiem, że pewne rzeczy są potrzebne, tak? Że jeżeli my prowadzimy wywiady w tym programie, a ja jestem człowiekiem, który nie dzwoni, nie używam telefonu do dzwonienia od lat, no to ktoś musi inny zadzwonić, tak? Ktoś musi zadzwonić, umówić wywiad. Więc ktoś dzwoni i umawia. Bo jak ja bym to miał robić, to albo bym nie dzwonił, nie byłoby wywiadów, no albo bym dzwonił, wtedy bym się wkurzał, że jednak dzwonię, a nienawidzę z telefonem spędzać tyle czasu. Także tak to działa. W związku z czym, jeżeli zobaczysz trend taki w świecie rozwoju, a one tam przychodzą i odchodzą, tak, takie są i siakie, to od razu sobie zapytaj samego siebie w głowie, czy to jest tylko trend, czy to jest obiektywna rzeczywistość, która dotyczy wszystkich. Jedna, jedyna słuszna prawda. Tak, czyli o, teraz wszyscy są na diecie keto, bo dieta keto po prostu, mimo że nie ma na świecie żadnej społeczności, która by miała najwięcej stulatków i była na keto, no to nie, teraz jest keto. Teraz ciśniemy keto, bo ktoś gdzieś coś. Może tak, może nie, nie wiem, a może dla kogoś tak, a dla innego nie. Ja ze swojego doświadczenia byłem kiedyś parę miesięcy na diecie keto. Jest to najgorszy okres zdrowotny i energetyczny w moim życiu, którego wolę nie wspominać nawet. Było to straszne doświadczenie. A znam ludzi, którzy jak przychodzą na keto, to od razu mówią, moje życie wreszcie nabrało sensu, jestem energiczny, mam power. Więc to tylko potwierdza prostą, zwykłą życiową prawdę, która jest logiczna, tak? Że są różni ludzie, różne organizmy i dla każdego coś innego, tak? I o to chodzi. Chodzą ludzie, mówią, Maćku, zobaczysz, ty na tym weganizmie, to ty po prostu umrzesz. Znaczy, ja ostatecznie, obojętnie, nie wiem, czy wiesz, ale obojętnie, jak ja będę się odżywiać, to umrę. Niestety, ale no tak będzie i ty też, co gorsza. Natomiast, no widzisz, no, ja na diecie wegańskiej ważę 30 kilo mniej i czuję się 300 razy lepiej niż na innych dietach, a zwłaszcza na diecie keto. Więc widzisz, dla mnie działa coś, a dla kogoś działa coś innego. No i to na tym to polega, że się testuje różne rzeczy i się znajduje te, które działają dla ciebie. Czy to nie jest wspaniałe? W dodatku w różnych okresach życia różne rzeczy działają dla ciebie. Być może kiedyś działało dla ciebie wstawanie o 5 rano, a teraz już nie działa i trzeba to zmienić. I to się nazywa zmiana, rozwój i tak dalej. Życie idzie do przodu. Normalna rzecz. Idziemy dalej. Kolejne ryzyko świata rozwoju, to jest ćpanie wiedzy. Czyli, bo z jednej strony ludzie rozwoju, oni są o tyle mądrzejsi od nieuków i ignorantów, że oni wiedzą, że potrzebują się uczyć, tak? Czyli jest taki jeden człowiek, który mówi, ja już wszystko wiem. Ja nie potrzebuję niczego po prostu. Ja niczego nie potrzebuję. Przychodzi taki Andrew Tate, zapala cygaro i mówi, czytanie książek jest dla frajerów. Ja nie czytam książek, bo to szkoda czasu. No i dobra, taki sobie wybrał model marketingowy, więc on jest spójny z tym modelem i to działa. Natomiast co do zasady jednak ludzie się rozwijają, tak? Czyli czytają książki, wyciągają z tego coś dla siebie, czasem więcej, czasem mniej, no ale jednak oglądają YouTube, robią różne rzeczy, sam jestem tego dowodem, bo nie tylko te rzeczy tworzę, ale sam je konsumuję w różnych krajach, w różnych językach, uczę się bardzo dużo i dzięki temu uważam, że mnóstwo mądrych rzeczy się dowiedziałem i wiem i się rozwinąłem, zresztą to jest jakby łatwo policzalne, tak? Bo dopóki nie miałem tej wiedzy, no to poziom zarobków był dużo niższy, a długów dużo wyższy, a teraz jest dokładnie odwrotnie. W związku z czym mam dowody na to, że ten rozwój działa. Natomiast kiedyś słyszałem na jednym szkoleniu dobre zdanie. Naukę możemy zdefiniować jako zmianę w zachowaniu. Czyli wtedy się nauczyłeś, jak coś zmieniłeś. Czyli oglądasz taki odcinek jak ten i to, że się dobrze bawisz, mam nadzieję, spoko. I że wyciągasz z tego jakieś tam wnioski, spoko. Ale pytam się, czy ty w związku z tym zaczniesz inaczej działać? Czy ty jak słuchasz o tym, że najpierw robisz, a potem masz motywację, zamiast czekać na motywację, to czy ty tylko kiwasz głową i się zgadzasz, mówisz brawo Maćku, mądrze powiedziane? Czy bierzesz się za robotę, bo stwierdzasz, dobra, no to oznacza, że muszę ruszyć tyłek. Czyli czy nastąpiła nauka, czyli zmiana w zachowaniu. Bo tylko to działa, tak? Jeżeli ty słyszysz, że orzechy są zdrowe, to pytam się, czy ty zaczynasz jeść te orzechy? Czy ty po prostu mówisz, o, to ciekawe, że orzechy są zdrowe? Jeżeli czytasz badania, że oliwa z oliwek jest 100 razy lepsza niż olej słonecznikowy czy rzepakowy, których lepiej unikać w całości, to czy ty potem stosujesz oliwę z oliwek, czy mówisz, no jakoś nie byłem w sklepie ostatnio? No więc nauka to jest zmiana w zachowaniu. A znam ćpunów wiedzy. I to jest ryzyko rozwoju osobistego, chociaż bardziej to jest ryzyko konkretnych osób chyba. Nie wiem. Natomiast ćpanie wiedzy, czyli przeczytał 100 książek i nic nie zrobił. Pojechał na 30 szkoleń, ale się zmotywował. Jest tak zmotywowany, żeby pojechać na 31 szkolenie. Czyli uczy się i uczy, ale nic z tym nie robi. To jest nielogiczne. Przecież cała ta wiedza jest po to, żeby ją wykorzystywać. Chyba, że oczywiście ktoś ma taką świadomą pasję. Ja tak mam trochę z językami, że uczę się języków i sama ta nauka daje mi tyle frajdy, wtedy jestem tak bardzo tu i teraz we flow, poznając nowe słowa i tak dalej, że ja nawet nie muszę koniecznie tych języków od razu użyć i koniecznie wyruszać w świat, żeby nimi się posługiwać od razu. Samo to, że mogę sobie w nich czytać książkę, czyli tak wykorzystać na co dzień bez gadania od razu z ludźmi, już mi wystarczy. A nawet jakbym nie czytał książki, tylko samo to uczenie się tych słówek już by wystarczyło. Natomiast to jest dla mnie świadoma rzecz, tak, że to jest pasja dla mnie, że ja się tak bawię. Ktoś gra w szachy, ja się uczę języków, ktoś ma coś innego, ktoś gra w tenisa. Nie musi mieć w tym celu. Natomiast jeżeli ty czytasz rozwojowe książki albo oglądasz takie kanały o biznesie jak ten, to chyba po to, żeby mieć lepsze życie, no nie? No bo po co innego? Tylko po to, żeby coś zmienić w życiu. No chyba, że ktoś to ogląda jako stand-up i robi to świadomie tak, a bo Wieczorek zawsze czymś głupim dowali, to się pośmieje. No to spoko. Natomiast większość osób jednak robi takie rzeczy po to, żeby coś zmienić w życiu. Czyli zmienić, słowo klucz, zrobić. Ćpuny wiedzy. Pilnuj, żeby nie zostać ćpunem wiedzy. Czyli jak czytasz książkę, przerwij po pierwszym rozdziale. Masz taką książkę, gdzie masz 100 technik zarządzania czasem. To nie chodzi o to, żeby wziąć ją teraz, przeczytać od razu 500 stron, i teraz, o, odhaczyłem, przeczytałem, brawo, jestem wspaniały, przeczytałem taką książkę. Wow, poznałem 100 technik. Nie, bo może nie poznaj żadnej, jeżeli nie zastosowałeś. Weź sobie jedną, może nawet sobie wylosuj tą, którą dzisiaj bardziej czujesz. Tak, czyli jak powinna wyglądać lista zadań, jak nie powinna wyglądać. I tutaj czytasz sobie parę stron i dobra, no to w takim razie, dobra, teraz zamykam tę książkę, odkładam na półeczkę i biorę swoją listę zadań i ją usprawniam w oparciu o to, co tam było napisane. Sprawdzam, testuję, czy to dla mnie działa, czy ja potrzebuję inaczej, bo we wstępie autor napisał, że po to jest właśnie 100 technik, że niektóre działają dla jednych, inne dla innych, ale na pewno nie wszystkie dla każdego, bo to jest technicznie niemożliwe. No i stru, jak nie działa, to bierzesz inną technikę, jak działa, to i tak bierzesz kolejną, bo tamtą już wdrożyłeś. I stru, jedziesz z tym koksem. A nie, że ty teraz czytasz oddechy do dechy i nic nie zrobiłeś po drodze. Bez sensu. Więc ćpanie wiedzy, ryzykowna rzecz, unikajmy tego jak ognia. Swoją drogą, czy ty już masz naszą książkę Wszystko o pieniądzach, napisaną przez doktora Alvina Halla? Bo jest to świetna rzecz, która świetnie w kolorowy sposób z obrazkami i włopatologicznie wyjaśnia i tobie, i twoim dzieciom również, jak działa świat pieniędzy, jak działa ekonomia, dlaczego socjalizm to jest absurd i wypaczenie podstawowych praw natury ludzkiej i dlatego te wszystkie socjalistyczne kraje coraz bardziej spadają w otchłań. Warto się dowiedzieć, jak to wszystko działa, bo jak zrozumiesz, jak działa pieniądz, to łatwo się ten pieniądz po prostu robi. Dobra, przechodzimy dalej. Kolejne niebezpieczeństwo rozwoju osobistego, wieczna pseudoradość i pozytywność. Czyli tworzy się taki model ludzi, którzy zawsze muszą być szczęśliwi, którzy się zawsze świetnie czują, oni zawsze są radośni, weseli, a jak nie są, to udają. I to na początku, jak to poznałem ze 20 lat temu, gdzieś tam jak pojechałem na jakieś szkolenie rozwojowe, że wszyscy tacy są radośni i tak dalej, to wydawało mi się to po prostu ciekawą koncepcją. Nawet może ja bym też tak kiedyś umiał, potem się okazało, żebym jednak nie umiał. Natomiast to było dla mnie ciekawostką taką, że to wszyscy tacy udają przynajmniej pozytywne. Ale potem z czasem zrozumiałem, że to jest wręcz niebezpieczne. Bo to jest taka kultura Instagrama, tak? Że wszyscy udają, że są bogaci, chudzi, mają białe zęby i są wiecznie na wczasach w Tajlandii. I przez to każdy człowiek w zaciszu swojego komputera, który na to patrzy albo z komórką, czuje się gorszy od wszystkich. Mimo, że oni wszyscy udają, tak? Auto mają w najmie terminowym, czyli nigdy nie mieli swojego auta tak naprawdę, bidę klepią. Na wczasach są z karty kredytowej, czyli technicznie są na wczasach, ale tak naprawdę nie stać ich na to, bo jakby ich było stać, to by zapłacili z własnych pieniędzy, a nie bankowych. I tak dalej. Mieszkają też w domach pożyczonych, a niektórzy instagramerzy no to w ogóle udają, że ten hotel, w którym są na wczasach, to jest w ogóle ich dom, no nie? Więc to jest wszystko patologiczne. Jednym z tych elementów bardzo powszechnym w świecie rozwoju jest pseudopozytywizm, pseudoradość. Taka, że oni się zawsze cieszą, oni zawsze mają dobry nastrój. To jest oczywiście bzdura, wypaczenie natury ludzkiej. Każdy z was, kto ma nawet psa i kota, wie, że to tak nie działa w innych gatunkach, że pies każdego dnia merda ogonem i skacze. Nie, nawet pies, widzisz, ma lepszy dzień i gorszy. Widzisz to przecież po psie, tak? Czasem coś, może go coś boli, może biometr niekorzystny, no może coś tam. Ale czasem po prostu pies nawet na spacer by nie chciał. Żarcie mu dajesz, nie chce. Wcale nie musi być chory, po prostu ma taki gorszy dzień, tak? Czasem kot chętny na głaskanie, czasem niechętny. A ludzie nie, bo my teraz będziemy power, energia, ja się zawsze cieszę. Ja nawet w bliskim otoczeniu mam osobę, która obojętnie co jej się w życiu przydarzy, to potem na lewo i prawo opowiada, że pozytywną wersję tego. Mało tego, to doszło do tego, że ta osoba sama w to wierzy. Rozumiesz to? Był na wczasach i od innych osób, które tam były, wiem, że wydarzyło się coś negatywnego, tak? Albo jakieś stresujące wydarzenie, coś nie zadziałało i tak dalej. I wiem, że byli w mega stresie, ale ta osoba wtedy opowiada, nie, w ogóle idealne wczasy były. Idealne, wszystko było doskonale. I on sam w to wierzy. Więc to on siebie najpierw, w pierwszej kolejności przekonuje. Czy to jest zdrowe? Nie wiem, może to jest jakiś mechanizm obronny, żeby nie dopuszczać do siebie faktu, że życie ma górki i dołki, ale na dłuższą metę uważam, że takie okłamywanie siebie jednak bardziej szkodzi niż pomaga. Ponieważ zamykając się na wszystkie te szarości, które w życiu są, teraz nawet dosłownie jak to mówię, no to zaczynamy siebie podświadomie winić za to, że one nam się przydarzają. Staje taki człowiek, ma gorszy dzień, i teraz on zaczyna jeszcze, nie dość, że ma gorszy dzień, to teraz ma podwójnie gorszy dzień, bo on zaczyna siebie winić za to, że ma gorszy dzień. Ja pierniczę, jestem taki wyszkolony, przeczytałem tyle książek, moi znajomi są tacy radośni. Może ja nie doceniam tego, co mam. Tyle rzeczy świat mi dał. Mam zdrowie, mam dzieci, a ja się źle czuję, ale jestem niewdzięcznym gnojem. I teraz ja się pytam, czy ten popęd myśli, czy napęd, czy to prowadzi do poprawienia nastroju? Czy dzięki temu od razu ci lepiej? O, jestem takim niewdzięcznym gnojem, od razu mi lepiej. O! Dzieci w Afryce głodują, a ja nie doceniam. Normalnie, cieplej mi na serduszku. Czy to działa? No, nie sądzę. Nie sądzę, więc to jest bez sensu. Ta pseudopozytywność taka, że zawsze wszystko jest fajne. A czemu nie powiedzieć sobie wprost, a dziś mam gorszy dzień. A dziś mnie to wkurza. A dziś mnie wszyscy wkurzają. A dziś nie chcę. I co? Moje życie jest lepsze od kiedy na przykład jest narada firmowa. Ja mówię, słuchajcie, dzisiaj raczej będę trochę bardziej pasywny, ponieważ mam taki nastrój, że wszystkie moje decyzje mogą być niewiążące. Poczuję się bardzo źle. No i wtedy od razu spoko, tak? Od razu wszyscy wiedzą, na czym stoimy i gra. Zamiast udawać jakiś mit typu ten to się zawsze czuje idealnie. Nie wiadomo jakim niby cudem. Nikt się zawsze nie czuje idealnie, więc to jest niebezpieczeństwo rozwoju. Wszyscy się ciągle cieszą, a przynajmniej tak udają, ale przez to, że tak udają, to są jeszcze bardziej wewnętrznie, długofalowo nieszczęśliwi, bo w tym większym żyją kłamstwie, tak? Bo jak ja wstaję rano i mówię, dziś mam zły dzień, bo czasem jest dobry dzień, a czasem jest zły i dziś mam na przykład zły i spoko, to ta akceptacja paradoksalnie powoduje, że ten zły dzień jest trochę mniej zły. Bo ja już siebie nie winię za to, że mam zły dzień, że coś nie tak robię. Po prostu mam gorszy dzień. No i co? Co, ktoś mi broni mieć gorszy dzień? A innym razem mam lepszy, no i spoko. A jak ja sobie będę bronić mieć gorszy dzień, samemu sobie jeszcze, to już w ogóle lipa. Tak, wstaję, gorszy dzień, o nie, moja wina. Nie powinienem mieć gorszego dnia, powinienem się cieszyć. I już. A jak ktoś tak robi przez 10 lat, to naprawdę może prowadzić do zaburzeń psychicznych, bo ktoś buduje znowu. To jest tak to, że facet stwierdza, że jest kobietą. Zaczyna budować sobie wewnętrzny świat, inny niż świat faktyczny i to musi prowadzić do problemów psychicznych, tak? Czyli jeżeli w faktycznym świecie są górki i dołki, każdy gatunek to ma, nie tylko ludzie, jest to normalna rzecz i zamiast dopuścić to do siebie, że spoko, okej. Okay. To my zaczynamy tworzyć jakiś wewnętrzny świat, że nie, tak nie można, ja zawsze się cieszę, ja wszystkich kocham. Wcale bym nikomu nie dał w pysk. Wcale nie ma ani jednego człowieka takiego, że jak o nim pomyślę, to widzę go pod kołami ciężarówki. Ani jednego, nie. Przecież od razu mi pierwszy człowiek przyszedł do głowy, nawet jak dawałem ci ten przykład. Już widzę w głowie jednego człowieka, któremu się to powinno przydarzyć. I jakby był taki news, że on wpadł pod koła ciężarówki, to bym wcale nie płakał. Wcale bym nie płakał, mimo że wcale sam tej ciężarówki pewnie bym nie odpalił, ale jednak wcale bym nie płakał, gdyby się coś takiego przydarzyło, więc i co? Maćku, jak możesz tak mówić? Ty jesteś rozwojowym człowiekiem, ty prowadzisz odpowiedzialny program, a ty mówisz, że znasz taką osobę, że jak ona by zginęła, to ty byś specjalnie nie zapłakał, tylko wręcz byś się po cichaczu uśmiechnął? No sorry, tak mam, taką mam myśl. Nie poradzę, mam 70 tysięcy myśli dziennie. Ja ich nie kontroluję. Myśli są jak emocje. One przychodzą, odchodzą, przychodzą. I co? Co zrobisz? Ojej. Jedziemy dalej. Drogi na skróty. Świat rozwoju przez ten cały swój pozytywizm prowadzi do wymyślania dróg na skróty, tak? Czyli po co się napracować tyle lat, cisnąć i tak dalej, jak może jest jakiś genialny patent. My wymyśliliśmy normalny turbo biznes, tylko daj nam swoje pieniądze. Zrobiliśmy turbo startup i nasz startup, on zarobi zyliard w tydzień. I oczywiście my nie będziemy specjalnie pracować, bo my już kupiliśmy fantastyczne krzesełka w kształcie piłek i stół bilardowy, bo dobry startup musi mieć dobrą atmosferę. I w tej dobrej atmosferze my będziemy się spotykać i rozmawiać dużo. Dużo rozmawiać i dużo meetingów mieć. Coli, bo wiesz, dobry biznes to dobre kole, a nie zapierdzielanie. No i od inwestorów ciągnął $1 000 000 i sruj, za rok ich nie ma. Nie ma, ponieważ okazuje się, że możesz nawet 100 milionów wyciągnąć i dalej dobrze zbankrutować, ponieważ w biznesie kapitał to jest trzeciorzędna rzecz, a pierwszorzędne to jest podejście do pracy, zdiagnozowanie rynku, stworzenie właściwego produktu lub usługi i skompletowanie zespołu. To są ważne rzeczy, a kapitał po prostu musi to pociągnąć, żeby nie wyparowało. I tyle. A nie, że o, jak będzie kapitał, to jakoś to zadziała wszystko bezsensowne. Więc nie, tak to nie działa. Więc ludzie wymyślają drogi na skróty. No to potem powstają piramidy finansowe, tak? Sprzedam ci paczkę reklamową, przelej tu tak i potem ty polecasz kolejnego, on kupuje też paczkę reklamową, nie wiadomo co i komu my reklamujemy, ale jakoś to będzie dobrze, więc już jest gotowa piramida finansowa. Albo plantacja bambusa w Meksyku, trzeba dobrze zainwestować, żeby kupić 2 hektary. Nikt tej plantacji nie widział, ale nieważne, wbijaj, będzie dobrze. Czyli skoro jesteśmy tacy pozytywni rozwojowi, to my chcemy tych milionów mieć od razu, a żeby je mieć od razu, a się nie narobić, to trzeba wymyślić jakiś genialny sposób. Ci wszyscy starzy, durni przedsiębiorcy, oni harują, oni wymyślają jakieś produkty, usługi, na co to, po co to, wymyślmy. Będziemy traderami teraz, będziemy traderami i my robimy tutaj turbo biznes, dajcie mi na tokeny, ja stworzę swój token, tokenomia, teraz będzie i zarobimy zyliony, zwłaszcza ja, a wy to się okaże. Także czary mary, dzikie węże, jak się nie chce wnieść wartości na rynek, tak? Czyli stworzyć produktu lub usługi, które ludzie potrzebują. No i tyle. I potem ludzie tracą kupę kasy, no poza tymi oszustami. Oni często im się udaje jednak nieźle zarobić na tym. Natomiast takie drogi na skróty, super turbo inwestycje i tak dalej, to jest wręcz nierozerwalnie powiązane ze światem rozwoju. Tak, ci sami ludzie, którzy wczoraj czytali Sekret i mówili o tym, że kochają cały świat, dzisiaj bez problemu będą ten świat oszukiwać na kasę, wmawiając sobie jeszcze, że robią coś przydatnego. Niezłe to jest. Jedziemy dalej. Kolejne niebezpieczeństwo rozwoju to jest, że jest jakieś szkolenie zmieniające życie, że jest coś takiego jak zmiana życia w jednym momencie. Czyli to nie jest tak, że życie se leci, nie? Leci. I ty zbierasz te umiejętności, te doświadczenia, nakładasz na to kaizenem, czyli małymi kroczkami, punkt po punkcie, krok po kroku. Nie. Tam jest coś takiego, że był wieczorek A i potem coś się wydarzyło, ta jedna rzecz i jest wieczorek B. I ten wieczorek A to w ogóle ten wieczorek, któremu nic w życiu nie wychodziło, wszystko beznadziejnie. Potem było to wydarzenie i wieczorek B, temu to z kolei wszystko wychodzi. On nigdy nie ma nic złego w życiu. Czyli taka jakaś dziwna, abstrakcyjna teoria, że jedziesz na przykład na jakieś szkolenie i to zmieni twoje życie. I tak się reklamuje szkolenia często, tak? To szkolenie zmieni twoje życie. A co jak ja nie chcę zmienić swojego życia? Jak ja chcę zmienić parę elementów w tym życiu, ale nie całe życie. Bo to, wiesz, za duże ryzyko, nie wiadomo do czego to doprowadzi. Miałem farta, urodziłem się w Polsce, w dobrym miejscu i tak dalej. Nie chciałbym urodzić się w RPA na przykład, albo w Korei Północnej, więc jak czytam, że to szkolenie zmieni twoje życie, no to kurczę, nie wiadomo, za duże ryzyko, że wyślą mnie do Korei czy co, bo to zmieni moje życie naprawdę. Także jest taka teoria właśnie, że pojedziesz na szkolenie i już. Czyli to nie jest tak, że trzeba przeczytać w cholerę książek, potestować te rzeczy, niektóre w twoim życiu nie zadziałają, mimo że zadziałały dla autora, bo to też tak może być, sprawdzić potem jedno szkolenie, drugie, dziesiąte i pięćdziesiąte. Nie, 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 to właśnie to jedno wydarzenie i już pojechałem na szkolenie, nie zostałem miliarderem. Jak to się stało? Niemożliwe. Szok. Więc jak przeczytasz takie claimy tak zwane, czyli takie właśnie obietnice nadmierne, że szkolenie całe twoje życie zmieni, no to bądź ostrożny. Szkolenie to ci może dać wiedzę w konkretnym zakresie, a nie zmieniać życie. Więc no chyba, że szkolenie kosztuje 20 tysięcy, a ty masz 10, więc pożyczysz pieniądze od rodziny i potem nie będziesz mieć czego oddać, to faktycznie może zmienić twoje życie to szkolenie, bo skłócisz się z rodziną i będziecie się wszyscy nienawidzić przez lata. Także to wtedy tak. Kolejna rzecz, ryzyko rozwoju, to jest jakieś trafianie w moment, czyli znowu, zamiast twierdzić, dobra, znajduję biznes i robię go rzetelnie, to nie, ja muszę wymyślić drugiego Facebooka, bo jestem człowiekiem rozwojowym. Ci prości, zwykli przedsiębiorcy wymyślają ten wieczorek jakieś szkoły językowe albo wydawnictwa. Wszystko wyświechtane, tak? Przynajmniej pierwsze wydawnictwo w Polsce, nie jedyne, nie ostatnie, Instytut Lingwistyki. Ile szkół językowych już było wcześniej? No on w ogóle nie jest pomysłowy, ten gość. Na YouTubie gada, no dobra, może w Bentleyu, ale ogólnie gada na YouTubie. To nie pierwszy gadacz z YouTuba. Nudy. Ktoś inny tam kostkę brukową produkuje, nudziarz. Ktoś inny ma fabrykę śrubek. Bez sensu. Ja muszę wymyślić coś takiego, czego jeszcze nie było, na co nikt nie wpadł. Drugiego Facebooka najlepiej, a chociaż nie, bo to będzie drugi Facebook, to musi być pierwsze coś. I szukają latami. Zamiast się wziąć za robotę, zarobić pierwsze pieniądze i może się okaże, że zarobią tak duże, że nie będą musieli wymyślać głupot, to oni wymyślają jakieś tak skomplikowane abstrakcje, że teraz ja będę tworzyć model portalu społecznościowego, który połączy z kryptowalutami, w których to kryptowalutach będzie token, który powoduje, że to i tamto. Nikt tego nie chce, nikt tego nie potrzebuje, nikogo to nie interesuje, ale za to, gdyby to wyszło, to byłbym zyliarderem, ponieważ jest to tak oryginalne, że aż głupie. Mamy znajomego Karola Ptaka, jest z nim wywiad na tym kanale, mega pozytywny, fajny człowiek. I on ma ciekawą rzecz. Jak ktoś, ponieważ to jest gość, który jest mega zarobasem, tak, zarobił miliony i dalej zarabia. I jak ktoś mu mówi na przykład, mam taki genialny, super pomysł na biznes, taki, taki, zrobimy to, to i to, to on ma odruchowo takie pytanie, a jak ktoś cię pytał o to? W sensie, nie wiem, masz znajomych, którzy mówili, przydałoby się coś takiego? Że szkoda, że nie ma czegoś takiego. No nie. Czyli nikt tego nie chce. No nie, no ale jestem geniuszem po prostu. Ja, Henry Ford, jakby zapytał, czego chcą ludzie, to by powiedzieli, że szybszych koni, a nie samochodu. Nie wiem, bo chyba nie pytał. A może pytał, nie wiem, a może właśnie mówili ludzie, że przydałoby się coś o krok dalej. Nie wiadomo, czy tak by było, czy by nie było, ale wiesz, no statystycznie jednak tych Zuckerbergów to jest trochę mało, więc no oczywiście na loterii też można wygrać, da się, technicznie rzecz biorąc jest to możliwe, natomiast fajnie by było, jak się prawdziwie edukujemy, to żeby szukać rzeczy, które mają większe prawdopodobieństwo sukcesu, czyli zrobienie czegoś, na co jest popyt i zrobienie tego inaczej, lepiej, ciekawiej i tak dalej. Zamiast teraz, wymyślę koło na nowo i coś genialnego, nie wiadomo co, czego jeszcze na świecie nie było. Lek na raka. Ja ci życzę. Świat będzie lepszy, jak wymyślisz lek na raka. Tylko ja się pytam, czy ty już masz takie postępy, czy ty już masz prawie lek na raka dzisiaj zrobiony i parę miliardów na badania, czy ty sobie wymyśliłeś i teraz nazbierasz 100 tysięcy od inwestorów i w magiczny sposób z tego zrobisz lek na raka. Także trafianie w moment, wynajdowanie drugich Facebooków, nie wiadomo co, cudawianki, odpuściłbym i zająłbym się poważnym biznesem, tak? I tyle. Kolejna rzecz. O tym już wspomniałem, ale teraz chciałbym rozszerzyć. Pseudoduchowość, fałszywa duchowość. W świecie rozwoju osobistego jest o krok od rozwoju duchowego, ale nieprawdziwego, ryzykownego, niebezpiecznego wręcz. Pseudoduchowość. Ludzie, zobacz, ludzie przebierają się nagle w dziwne stroje starożytne, czyli on niby jest duchowo rozwinięty. Moim zdaniem to oznacza, że on jest bardzo tu i teraz. Że prawdziwy rozwój duchowy to jest zrozumienie, że wszystko jest koncepcją, tak? Że Polska jest koncepcją. To wymyśliliśmy sobie my ludzie. Żaden pies nie uwierzy w Polskę. Bo to jest wymyślone. Oczywiście to jest koncept bardzo często przydatny, tak? Bo dzięki temu jest podział, wiemy co, gdzie, jak i tak dalej. Normalna rzecz, gdzie się mówi po polsku, gdzie już po niemiecku, więc to są koncepty, które są przydatne, ale uważam, że dobry rozwój duchowy, przynajmniej ja się interesuję rozwojem duchowym od wielu, wielu lat i z której strony do tego nie podejdę, to mnie prowadzi do tego, nie, że jest coraz więcej magicznych prawd, które odkryłem, tylko że jest coraz mniej. Tak? Że w zasadzie nie ma niczego poza tu i teraz, a cała reszta to koncepcja. Czyli nie ma czegoś takiego, że macie wieczorek i już. Nie ma, tu i teraz, no ja jestem w tym momencie w tym ciele, może kiedyś będę w innym, a może w żadnym i że to nie jest ważne. Rozumiesz, to nie jest ważne, żebym ja to wiedział dzisiaj, ponieważ dla mnie jest ważne, że jestem tu i teraz w tej chwili, to jest jedyna prawda. Każda inna prawda nie jest prawdą, tylko jest koncepcją. Więc jeżeli ja dzisiaj poczuję, że połączyłem się z duchami przodków i w związku z tym muszę się ubierać jak Indianin, to jest to moim zdaniem fikcyjny rozwój osobisty. Jest to fałszywy rozwój duchowy. Nie jest to prawdziwa duchowość, jest to fałszywa duchowość. Jeżeli ja dzisiaj stwierdzę, że ja muszę sięgnąć do kroniki Akaszy po to, żeby zrozumieć prawdy o świecie, to moim zdaniem jest to fałszywy rozwój osobisty. Ponieważ ci ludzie, którzy te bzdury gadają, nie rozumieją, że oni niczego dziś nie potrzebują. I bardziej w prawdziwym rozwoju, tym bardziej zaczynam te rzeczy kumać. I to mnie pasjonuje, że tym bardziej to jest ciekawe, że możesz siąść na chodniku, na trawniku i stwierdzić, obojętnie od twojej sytuacji, ja już mam wszystko. Nie na takiej zasadzie, że w związku z tym nic już nie robię i będę tylko siedzieć na tym trawniku do usranej śmierci, tylko, że ja mam wszystko i jak mam ochotę, to robię, jak nie mam ochoty, mogę sobie tu siedzieć, ale mogę, a nie, że nie, to bo teraz ja muszę koniecznie połączyć się z duchami przodków, przebrać się za Indianina albo uderzać gongiem, bo tylko wtedy mam prawdziwy rozwój. A ci inni, to otwórzcie oczy. Jak ja słyszę otwórzcie oczy, to wtedy wiem, że ktoś, z kim mam do czynienia, wszedł w fikcyjny rozwój, w pseudoduchowość. Najlepsze to jest to, że ci ludzie bardzo często mówią, z jednej strony oni są oświeceni, oni się nieraz Buddami nazywają, a z drugiej mówią, zerwij kontakt ze swoją rodziną, jeśli twoja rodzina nie popiera twoich pomysłów, chrzanić wtedy rodzinę. Czyli taki typowy debil z jednej strony, a z drugiej on już oświecenie reklamuje z samego siebie. Więc, czyli nawet nie ma bazowej pokory, ani zrozumienia w ogóle podstawowych rzeczy, że obowiązkiem twoich rodziców nie jest wspierać twoich pomysłów, ponieważ obowiązkiem niczyim nie jest nic. To jest, uważam, prawdziwy rozwój. Proste zdanie, ale nad tym można by godzinę dywagować. Ja od lat nad tym dywaguję i coraz bardziej do tego dochodzę, że niczyim obowiązkiem nie jest nic. I wtedy zaczynam to rozumieć. Obowiązkiem polityka nie jest o mnie zadbać, nie jest zrobić dla mnie dobrze, nie jest nawet nie zrobić dla mnie źle. Jeżeli w tym momencie ktoś mi zajeżdża drogę, to obowiązkiem zajeżdżacza drogi w tym momencie jest zajechać mi drogę. Brzmi to kosmicznie, ale jak się tak nad tym zastanowisz i tym bardziej zaczniesz próbować, bo to nie jest łatwe, ale żyć w związku z tym, w zgodzie z tym, to uważam, że to jest prawdziwy rozwój. Zaczynasz nagle akceptować. Obowiązkiem deszczu jest padać. Obowiązkiem klimatu w tym momencie jest się ocieplać. No i co? I tyle. I tak jest. A obowiązkiem zajeżdżacza, a obowiązkiem złodzieja aut jest ukraść ci auto. Skoro ukradł, to tak powinno być. Po czym poznajesz, że nie powinno tak być, bo nie ukradł. To jest paradoksalnie najprostszy i uważam najbardziej prawdziwy rozwój duchowy. Odarty ze wszystkich historyjek, z opowieści o tym, o tamtym, bo nie, bo ja wiem to, bo ja wiem lepiej, bo ja się z tym połączyłem, bo ja mam źródło mocy, bo ja poznałem Buddę, bo ze mną są teraz anioły tutaj, teraz one mnie ochraniają i tak dalej, i tak dalej. Im dalej w las, bo ja tu robiłem analizę taką i wyszło mi, że ty masz 34 punkty rozwoju osobistego albo duchowego i tak dalej. Im dalej w las, tym większa historia. Im większa historia, tym większa fikcja. Więc większość szkoleń z rozwoju duchowego jest fikcją, a większość tych osób, które siedzą w rozwoju osobistym, prędzej czy później sięgają dalej, no bo chcą rozwijać się duchowo, to jest normalna, zwykła ludzka potrzeba, prowadzi przez różne drogi, dla jednych przez religię, dla innych przez medytację, dla innych przez coś innego. No i w świecie rozwoju osobistego akurat ta droga bardzo często prowadzi na manowce, czyli jakieś wymyślanie, jakieś bzdur, które mogłyby w ogóle nie istnieć, tak? Czyli ja sobie teraz położę kamień jadeitu przy komputerze i teraz komputer w związku z tym nie wysyła mi złych fal. Skąd to wiesz? No nie wiadomo, ktoś powiedział komuś, a ten powiedział komuś i teraz my sobie w to wierzymy. Albo ja jak piję wodę, no to teraz ją błogosławię, błogosławiona wodo, bo wtedy dzięki temu lepiej na mnie działa. Dobrze, badanie, rok, konkret. Kto zbadał, jak zbadał, ile tysięcy osób brało wodę błogosławioną, ile niebłogosławioną. Nie, że ktoś na YouTubie coś tam zrobił, tylko konkrety, tak? Nie ma. Nie ma, bo to ktoś wymyślił. Także trzeba uważać z taką duchowością, ponieważ wydaje mi się, że duchowość prowadzi do tego, do szczęścia, tak? A szczęście jest kiedy? Nie wczoraj, nie jutro, tylko tu. Tylko tu. W związku z czym wszystko, co nas prowadzi do myślenia nadmiernie o przyszłości i przeszłości, a pseudoduchowość taka jest, tak, bo zaczyna się myśleć o swoich poprzednich wcieleniach, o swoich przyszłych wcieleniach i tak dalej, więc dla mnie to już jest pseudoduchowość, ponieważ to jest skupianie na czymś, czego nie ma, czyli przyszłości. Nawet jeżeli naprawdę tak jest, że umieram i jestem w innym ciele, a byłem już w 70, bo może tak jest, to chyba nie dla jaj wymyślone to zostało tak, żebym o tym zapomniał, wchodząc do kolejnego ciała, no nie? Czy ty myślisz, że Bóg to jest taki żartowniś? Zrobimy reinkarnację i oni za każdym razem będą zapominać poprzednie wcielenia, ale to tak dla żartu. Oni powinni pamiętać, wtedy by im było lepiej, ale dla żartu niech zapomną. Zobaczymy, czy sobie przypomną. Trochę bez sensu, no nie? Więc prawdziwy rozwój to jest chyba akceptacja, tak? Akceptacja to jest zdrowa rzecz i w duchowości, i w psychologii, i we wszystkim tak naprawdę. Jak akceptujesz swoją rzeczywistość, to jest pierwszy krok w ogóle, żeby się dobrze czuć. Ale nie. Nie, bo to trzeba znaleźć historię. Trzeba rozwikłać tajemnice świata. Kim jestem? Po co tu przyszedłem? Jaka jest moja pasja? Jaka jest moja misja? Im bardziej myślisz o misji, tym bardziej człowiek jest zazwyczaj nieszczęśliwy, bo tym bardziej jej potrzebuje, tak? To tak samo, im bardziej będziesz myśleć o Ferrari, którego nie masz, tym bardziej jesteś zdesperowany i nieszczęśliwy, że go nie masz. A im mniej o nim będziesz myśleć, a bardziej się skupisz na tu i teraz, na przykład na robocie, tym paradoksalnie jest większa szansa, że w ogóle jakieś dobre auto będziesz kiedyś mieć. A jednocześnie będąc szczęśliwy tu i teraz. Czyli znowu, w jedynej faktycznej rzeczywistości. Także jedziemy dalej. Kolejne niebezpieczeństwo rozwoju. Turbotechniki sprzedaży, manipulacji. Zamiast tego, że robimy biznes, więc zastosujmy dobry marketing, zastosujmy dobrą sprzedaż i tak dalej, no to nie. Tam się zaczyna czarować. Teraz ludzie zaczną gadać w dziwny sposób. Zauważyłem, że niektórzy ludzie z rozwoju osobistego gadają w bardzo dziwny sposób, to oni budują zdania jakoś tak, są tacy dziwnie uśmiechnięci przy tym, jakąś mają taką gestykulację jakąś dziwaczną, używają dziwnych słów, których się normalnie przy piwie z kolegą nie używa. Więc oni gadają w jakiś taki sposób na zasadzie, zostałem wyszkolony, podali mi jakiś model marketingowy, model Miltona Ericksona na przykład, albo neurolingwistyczne programowanie i tak dalej. I nie umiem tego modelu dobrze zastosować, więc zacznę gadać w sztuczny sposób. Oni myślą, że nie da się normalnie czegoś sprzedać, tak? Czyli nie da się normalnie powiedzieć, słuchaj człowieku, ja ci teraz powiem, technika sprzedażowa. Dzieci masz? Masz. Kochasz dzieci? Kochasz. Ekspertuś rozwija inteligencję finansową. To jest chyba, nie, to nie jest najnowsza część. Dawać mi tu najnowszą. Gdzie jest najnowsza? To jest ekspertuś i pewność siebie. Chcesz, żeby twoje dzieci były pewne siebie? Chcemy. Wszyscy chcemy być pewni siebie. I my mamy serię książek o misiu ekspertusiu. Tu masz misia ekspertusia. Zobacz, jaka fajna okładka. Nie wiem, czy to będzie widać, jak miś z tyłu za sobą już ma pewnego siebie misia ekspertusia. Mega dobra książka. Moje dzieci są beta testerami każdego misia ekspertusia. Fajne obrazki na ekspertia.com.pl. Możesz mieć tą część albo każdą inną, bo to już jest siódma. Warto? Uważam, że warto, bo jestem spójny z tym produktem. Czyli jak my robimy kolejne części, to się cieszymy, że one wychodzą, są fajne, kolorowe, sympatyczne i działają. Dostajemy maile od ludzi, że ich dzieci na przykład założyły świnkę skarbonkę, zaczęły oszczędzać i tak dalej. Więc to działa. I widzisz, zrobiłem reklamę, perfidną reklamę, ale nie, bez czarów opowiadania jakiejś tu dziwnej gestykulacji, nie wiadomo, po prostu normalnie tak jak przy piwie, tak samo bym ci powiedział. Słuchaj, mamy fajną książkę. To działa. Moje dzieci są zmuszone, żeby ją czytać i chwalą sobie. Więc wpadaj i tyle. Da się, ale nie. W świecie rozwoju to trzeba jakoś obudować. Trzeba stworzyć jakieś dziwne lingwistyczne konstrukcje. Naopowiadać. Użyć dziwnych słów. Ale po co? Po co to komu? Czy to naprawdę lepiej działa wtedy? Czy to... I potem jest w korpo. W korpo ja mam wrażenie, ja lubię języki, więc ja bym się może nauczył nawet języka korpo, bo to uważam za inny język jest. Tam wszystko jest po prostu inaczej się nazywa. Czyli już pomijając te kole, te wszystkie rzeczy, które już, do których już przywykliśmy, ale tam naprawdę zarządzanie procesem. Ja pierniczę, to, ale kto zarządza? Może sędzia? Sędzia zarządza procesem, tak? Uwaga, otwieram proces przeciwko temu. Ale w korpo też się zarządza procesem teraz. Albo ostatnio słyszałem stanowisko facylitator zmiany. Ja pierdziele. Kim jesteś? Facylitatorem zmiany. Ty wiesz co? A tak sobie myślę, może ja też jestem facylitatorem zmiany. Może to nie jest tak, że jestem facetem, który ględzi na YouTubie o swoich doświadczeniach biznesowych, tylko ja jestem facylitatorem zmiany. Bo facylitator no to ułatwia. Może ja jestem podwójnie facylitator, bo nie tylko ułatwiam, ale też jestem facetem. Czyli facylitator, facylitator zmiany. Ty się możesz zmienić z tym programem. Kurczę. Macie wieczorek, facylitator zmiany. Może sobie dam na Insta takie bio. Może to nie jest głupi pomysł. Więc tylko ja się pytam po co? po co rżnąć gupa i jakieś takie wszystkie dziwne historie, jak można gadać normalnie, tak, po prostu gadać normalnie jak ludzie. Dałoby się. I byłoby w dodatku bardziej skutecznie. Także tyle. Kolejna rzecz. Niebezpieczeństwo rozwoju, ewangelizacja. Że bardzo często ludzie w świecie rozwoju poznają jedyną obiektywną, słuszną prawdę. Obojętnie jaka to będzie prawda. Może to być prawda o tym, że przyciąganie to jest jedyna słuszna rzecz, trzeba się dobrze czuć. Albo że w ogóle zawsze trzeba mieć dobrą energię. Albo że trzeba być ekstrawertyczny. Albo że trzeba wstawać o 5 rano. Albo że to, albo że tamto. Albo że prawdziwy rozwój duchowy to jest po prostu siedzenie godzinami i rozkminianie poprzednich lub przyszłych wcieleń, albo łączenie się z kroniką Akaszy. Może tak, może nie. Rozkminiają obojętnie. W każdym razie oni odkryli jedyną słuszną drogę. I żeby tego było mało, bo to jest po części jakby uzasadnione, tak? Bo każdy robi to, w co wierzy. Tak? Czyli to jest logiczne trochę, że to, co robisz, to jest dla ciebie w tym momencie według ciebie jedyna słuszna droga, no bo jakbyś uważał inaczej, to byś tego nie robił. Więc ta część to jeszcze jest pół biedy. Natomiast oni uważają, że w związku z tym, że oni odkryli swoją jedyną słuszną drogę, to każdy inny ma dokładnie taką samą. Czyli ja ich teraz nauczę. Czy wyobrażasz to sobie? Jeżeli dla mnie w tym momencie słuszna droga to jest, że nagrywam odcinek na YouTube'a i sobie gadam, to by oznaczało, że w takim razie każdy powinien tak robić. Jak każdy, kto tego nie robi, to jest w ogóle nierozwinięty. Nie nagrywasz na YouTube'a godzinnych filmów? Co z tobą? Z tobą jest coś nie tak, człowieku. Dlaczego? Nie umiesz? Boisz się? Wstydzisz? Co z tobą nie tak? Na terapię? Nie? A może po prostu ty chcesz produkować płytki podłogowe, a nie gadać na YouTubie? Może nawet za 5 lat ja też o tym zamarzę. I się wtedy zamienimy rolą. Ty wtedy wejdziesz do Bentleya, będziesz gadać, a ja będę produkować płytki. Przecież nie wiem tego. Nie wiem, bo jestem tu i teraz i na tym się skupiam i wtedy życie jest lepsze. I tylko wtedy. W związku z czym to jest ciekawa rzecz, że bardzo często te osoby po takich szkoleniach zajmują się ewangelizacją. Nie oceniam, bo sam to też robiłem po pierwszych szkoleniach, jak wróciłem z tych szkoleń i poznałem już prawdy o świecie, to też zaczynałem głosić na lewo i prawo. I mówić, czy wy wiecie, że biznes jest jedyną słuszną drogą, że etat to jest marnowanie życia? Tak mówiłem, no bo to też w świecie rozwoju jest jedyną słuszną prawdą, tak? No przecież każdy rozwojowiec wie, że biznes to jest jedyna droga, a etat to jest dla po prostu dla ludzi, którzy nie odkryli żadnej drogi, nie ogarniają i tak dalej. A potem tak najpierw patrzysz logicznie, tak? Czyli dobra, przecież żadnego biznesu by się nie stworzyło bez pracowników etatowych. To już jest w ogóle cała teoria leży w tym momencie, ale potem poznajesz ludzi, zaczynasz rozumieć, że ci ludzie, gdyby oni robili biznes, to oni by skończyli prawdopodobnie śmiercią samobójczą. Naprawdę, bo to wiadomo, jak się pomyśli o owocach, tak? Czyli o, biznes, no to zarobił, auta, w czasy, wolność, zlecanie i tak dalej, to fajnie brzmi. Natomiast jak się tak pójdzie do przedsiębiorcy i się zobaczy na co dzień, tak? Tu telefon od księgowej, nowe tutaj farmazony, tu kontrola skarbowa, tu to, tu tamto, tu pracownicy nie przyszli w ogóle do roboty, bo jakoś poczuli niechęć, więc ich nie ma i nagle trzeba rzeźbić. Tu nie ma kasy, bo ten miesiąc był gorszy, tu jakiś kryzys, tu coś tam, lockdowny, nie wiadomo co. No to nie zawsze jest tak różowo, a bardzo często wręcz nie jest. I przedsiębiorca to jest taki człowiek, który po prostu bierze ten karabin i ciśnie na front, no bo on inaczej nie umie, tak? On jest zawodowym rozwiązywaczem problemów, on jest trochę od tego uzależniony, tak jak ktoś, kto skacze na bungee, musi mieć adrenalinę, no to przedsiębiorca to jest taki adrenalinowiec w biurze. I nie dla każdego to jest dobre. Dla większości prawdopodobnie ludzi to wręcz nie jest dobre, byłoby bardzo szkodliwe. Ale nie, bo ja na szkoleniu z rozwoju słyszałem, że biznes to jest jedyna słuszna droga i ja teraz muszę powiedzieć wszystkim moim znajomym, którzy nie robią biznesu, że coś z nimi jest nie tak. Niech wiedzą. Niech wiedzą, że są debilami. To ci rozwój. Ach, szok. Więc ewangelizacja jest ryzykiem. Jeżeli przyłapujesz się na tym, to spokojnie, take it easy i zaakceptuj, że dla każdego jest inna droga. Niech se każdy tam ma, jak chce. Kolejna rzecz. 10 tysięcy godzin, żeby być specjalistą w danej dziedzinie. Jest taka teoria w rozwoju osobistym, więc ja pytam się ciebie, czy w takim razie najlepszy mówca to jest wykładowca akademicki? Jeżeli studiowałeś, studiowałaś, no to pytam się ciebie, tak? Czy tam szedłeś lub szłaś na wykład i wow, nie baby, ten gość tu wykłada od 60 lat, jest tak dobry, że kopara opada. Różnie mogło być. Różnie mogło być, więc to, ile tysięcy godzin w jakiej dziedzinie, żeby być w czymś dobry, to jest znowu jakaś abstrakcyjna teoria, tak? Bo można wyprzedzać pewne rzeczy, być w pewnych rzeczach. Na przykład, no jak ja siedzę w językach, no to przecież widzę, że można robić jedne rzeczy albo inne rzeczy, tak? Czyli można siedzieć z podręcznikiem i uczyć się gramatyki i wtedy ja, ucząc się słówek ze skojarzeniami w kolorowy, fajny sposób, po 100 godzinach na 100% będę wiedzieć więcej niż ten człowiek, który się uczy z podręcznikiem przez 1000 godzin. Więc wyprzedzam system lepszymi metodami. No i tyle. I to musi tak być. Wiem, bo sam testowałem przeróżne metody i mierzę to, ile mi zajmuje dojście do pewnych poziomów z różnymi z tymi metodami. Także tak to działa. No i tak samo jest w każdej dziedzinie. Kiedy będziesz dobry? To nie jest ilość czasu. W ogóle w biznesie czas specjalnie nie ma znaczenia, tak? Chodzi o efekt. Biznes ci zapłaci od efektu. Czy Johnny Depp, jak dostaje 55 milionów dolarów za film, to czy on spędzał w tym czasie więcej czasu na pracy niż górnik? No bo górnik, Johnny Depp kręcił 9 miesięcy, dostał 55 baniek, a górnik jak fedrował 9 miesięcy, to co? Też dostał 55 baniek? Nie. Więc czas nie ma znaczenia. W ogóle czynnik czasu jest tutaj najmniej istotny w tym wszystkim. To bardziej chodzi o skuteczność, o produktywność, o Pareto, o szukanie cały czas najlepszych rozwiązań, a nie jakieś tam teorie o tym, kiedy to ktoś będzie ekspertem, kiedy ktoś nie będzie i dlaczego. No i kolejna rzecz, zbliżając się do końca, strzelanie energią. O tym już trochę było, ale świat rozwoju, to mnie zawsze najbardziej chyba w nim wkurzało, a nie wiem czym najbardziej, ale bardzo, że bywałem na takich szkoleniach, gdzie zamiast mi pokazać konkretną wiedzę, tak, czyli przyjechałem na szkolenie ze sprzedaży i zamiast oni mnie uczyć sprzedaży, czyli jest taka technika sprzedaży, stosuje się ją w taki sposób, dobierzcie się w pary, przećwiczmy, dostańcie feedback, tak, naprawcie, zróbcie inaczej i tak dalej, to nie. To tam wychodził facet na scenę, zaczynał drzeć ryja, skakać i puszczać muzykę. I teraz tańczcie, teraz tańczymy, ponieważ potrzebujemy energii, naenergetyzować się. A teraz masujcie ramiona temu, który jest przed wami. A teraz przybijajmy sobie piątki i mówmy, masz umysł milionera. I ja tam uciekałem wręcz na korytarz bardzo często w takich momentach, bo myślałem sobie, o co tu w ogóle chodzi? Ja chcę konkretnych rzeczy. Konkretnych technik, a nie jakiegoś emocjonalnego ścieku. Ja od lat zresztą wyznaję filozofię stoicką, że w świecie za dużo ekstremalnie dobrych i ekstremalnie negatywnych emocji to nie jest złe i tak naprawdę taki cichy contentment tak zwany, czy takie ciche zadowolenie z życia, to jest najbezpieczniejszy, najlepszy stan. Niedługo nagram odcinek o dopaminie, bo okazuje się, że nauka potwierdziła już teorię stoików, że faktycznie to tak jest. Więc ja nie potrzebuję iść na szkolenie i drzeć ryja, zbijać piątek, udawać, że dziś jest twój dzień, masz umysł taki, siaki, sraki, pomasujmy się, potańczmy. Ja pierniczę, przecież to nic w życiu nie zmienia, że ty pomasujesz kolegę przed tobą. Znaczy dobra, no może mu będzie miło, nie wiem, przez chwilę, ale w życiu to jednak nic nie zmienia. Ja uważam, że po to się czyta książkę, żeby, jeżeli jest to książka o rozwoju, żeby coś z niej wyciągnąć, konkretna technika, tak? Rozdział trzeci, akceptacja to podstawa i ten rozdział wyjaśnia, jak prowadzić akceptację, jak się z dzieckiem, daje historyjkę dla dziecka o lemurze, które właśnie z tą akceptacją pracuje i to jest konkret, a nie jakieś farmazony. Także i zbijanie piątek, więc strzelanie energią to jest bzdura. Jak my robimy narady na przykład w firmie na początek tygodnia zawsze, które trwają parę godzin w każdej firmie, działamy, no to nikt tam nie zbija piątek, nie tylko, że się przez Signala nie da, ale nikt tam nie drze ryja przez godzinę, że osiągniemy sukces, jesteśmy najlepszą firmą świata, podbijemy rynek i tak dalej, tylko każdy mówi konkretnie, dobra, co trzeba zrobić, omawiamy wywiady, co tam z książkami, wydajemy coś nowego, dogadujemy z jakimś autorem, robimy to, 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 jest gadka po konkretach, tak lubimy, taki mamy zespół, w tym się świetnie odnajdujemy, nikt nie skacze, nie powtarza sobie: uwierzcie w nasz sukces, jesteśmy liderami, jestem zwycięzcą. Ja pierniczę, nie ma czasu na głupoty, po prostu za robotę się trzeba wziąć i tyle. Więc ja nienawidzę i zawsze nienawidziłem tego strzelania energią takiego, że teraz to, siam to, sram to, nie wiadomo co, rzucanie marynarkami i jesteś zwycięzcą. I przedostatnia rzecz, daleko idące metafory. W świecie rozwoju również są niebezpieczne, czyli dokładanie ideologii do czegoś, w czym tego nie ma. Czyli, że jak skoczysz na bungee, to jesteś zwycięzcą. Nie. Jak skoczysz na bungee, to jest człowiekiem, który skoczył na bungee i dobrze się, być może dobrze się przy tym bawił. Koniec. Jak rozbijesz deskę ręką, to osiągniesz w życiu sukces. Nie. Jak rozbijesz deskę ręką, to znaczy, że rozbiłeś deskę ręką. Brawo dla ciebie. Jak przejdziesz przez rozżarzone węgle, to twoje życie się zmienia, bo odkrywasz swoje pokłady siły. Nie. Jak przejdziesz przez rozżarzone węgle, to albo jesteś poparzony, jak nie wyszło, ale w większości przypadków po prostu przeszedłeś przez rozżarzone węgle. Dziękuję, to tyle. I tyle. Nie dodawajmy jakichś głupot. do tego i przez to dziwnych ćwiczeń, bo na szkoleniach z rozwoju czy w książkach są często tak durne ćwiczenia, które nie mają związku z tematem. Tak? Czyli teraz, żeby być lepszym człowiekiem, lepszym sprzedawcą, to złap strzałę i rozbij ją szyją. Co? A co ty będziesz, sorry, ale ty to będziesz z klientem robić, jak mu będziesz sprzedawać samochód, czy co? Bo ja już nie wiem. Panie kliencie, chce pan kupić Mercedesa w naszym salonie? Proszę podtrzymać tutaj szabla, znaczy strzała, rozbijemy najpierw. Co? Więc co za absurd. I to też mnie zawsze wkurzało w świecie rozwoju, w części świata rozwoju, podkreślam w sumie, że są takie daleko idące metafory, gdzie tak naprawdę piernik nic nie ma do wiatraka. Jedna rzecz z drugą nie ma żadnego związku, a się ten związek na siłę buduje. Bez sensu. Nie. Skok na bungee nic nie daje poza frajdą skoku na bungee, jeżeli ktoś lubi. Słyszałem takich przedsiębiorców, którzy mówią, że przedsiębiorca to tak potrzebuje adrenaliny. Zobacz, Maćku, wszyscy przedsiębiorcy to są albo rajdowcy, albo skaczą na bungee, albo szukają adrenaliny. Nie. Tak nie jest. Nie ma na to żadnych dowodów, żadnych statystyk. Mało tego, w moim życiu jest dowód, że jest odwrotnie, bo ja nie szukam adrenaliny, nie skakałem na bungee i raczej się nie wybieram. Chyba, że się kiedyś dobrze spiję na imprezie, to może mnie najdzie, ale albo się dam podpuścić. Nie wiem. No w każdym razie nie szukam adrenaliny, nie potrzebuję ekstremalnych przeżyć, ani pozytywnych, ani negatywnych. Świetnie się bawię w spokojnym, delikatnie zadowolonym życiu. Dużo lepiej się w nim bawię niż w ekstremalnych, w szukaniu ekstremów. No i tyle. I nie potrzebuję skakać na bungee, żeby biznes mi dobrze szedł. Nie potrzebuję zbijać desek, ani strzał, ani nie wiadomo czego. Ani skakać rano i mówić do lustra: jesteś zwycięzcą. Maćku, ty to jesteś, gościu. Yeah, baby! Nie robię takich rzeczy. Nie potrzebuję. Nie zastanawiam się nad tym. I życie dzięki temu jest wręcz lepsze, a nie gorsze. Dziękuję. Tyle chciałem powiedzieć. I ostatnia rzecz. Skupienie na przyszłości. Świat rozwoju to jest nierozerwalnie świat przyszłości. I z jednej strony to nie złe, tak? Bo tam zaczyna się przygoda z rozwojem od tego, że w ogóle planujesz swoje cele, marzenia, zaczynasz w ogóle odkopywać swoje marzenia i to jest spoko. To jest spoko, bo tego mnóstwo ludzi potrzebuje. Natomiast często zachodzi to do ekstremum, prawie zawsze wręcz. Czyli, że w którymś momencie człowiek zaczyna żyć tylko jutro. Czyli dzisiaj ja cierpię po to, żeby jutro było fajnie. Dzisiaj przykry trening, żeby jutro mieć mięśnie ABS. Dzisiaj przykra praca, żeby jutro mieć miliony. Dzisiaj przykre to, tamto, siamto. Ogólnie jutro. Jutro zaczyna się życie. Jutro będzie Ferrari. Jutro będzie wolność finansowa. Jutro będę zlecać mycie okien i gotowanie. A dzisiaj, no trudno. No trudno. Więc znów przypomnę to, co powiedziałem w tym odcinku już 322 razy. Prawdziwe życie jest tu i teraz i nigdy nie będzie nigdzie indziej, bo nawet jutro będzie tu i teraz. Liczenie, że Ferrari rozwiąże twoje problemy albo że pieniądze je rozwiążą, jest dosyć naiwnym myśleniem, ponieważ owszem, niektóre rzeczy łatwiej się przechodzi, mając na przykład zaplecze finansowe. To jest jasna sprawa. Nawet raka prawdopodobnie łatwiej się przechodzi z kasą, no bo ma się lepszych lekarzy, lepszy szpital i tak dalej. Więc jasne, ale to wcale nie oznacza, że się przeżyje. Widzisz, tak to działa. Nawet najbogatsi umierają na świecie. Chociaż zastanawia mnie, czemu nikt z najbogatszych ludzi na świecie, a średnia wieku jest tam 312, czemu nikt z nich nie umarł na COVID, no nie? Śmiertelny wirus zabił wszystkich, zwłaszcza starszych. Śmiertelność wśród starszych tam 50%, a żaden z tych najbogatszych nie umarł. Ciekawe. No ale dobra, zostawmy to na kiedy indziej. W każdym razie, więc myślenie o przyszłości za dużo, za często, ciągle myślenie o tych celach, może prowadzić do nieszczęścia tu i teraz. No bo nagle się okazuje, że jak ty ciągle myślisz o tym Ferrari, to ty coraz bardziej widzisz, że ty go nie masz. Tak? Czyli dajmy na to, że ktoś faktycznie je osiągnie za 7 lat. To znaczy, że 7 lat katorgi przed nim. 7 lat życia bez Ferrari. Ojej. Więc to jest ryzyko rozwoju osobistego, że za dużo myślisz o celach, o przyszłości i tak dalej. Znowu powtórzę, cele są ważne, ale tylko na chwilę, na zasadzie usiąść z kartką, rozpisać sobie swoje cele, co ty chcesz od życia, żeby wiedzieć, jaki jest kierunek, a potem zostawić tę kartkę i nie tykać. I potem już się tylko potraktować ją jak plan i skupić się na robocie, na tu i teraz. Bawić się tym momentem. Ja się bawię teraz gadaniem do ciebie, dlatego gadam tak dużo i przedłużam. Powinienem się zamknąć w godzinie, a nie wyszło. I się nie zamknąłem, jak widać. Także tak to działa, bo jestem tu i teraz. Dzielę się doświadczeniem i rzeczami, które uważam, że są istotne. No i tyle. A nie myślę o tym, co mi ten odcinek da potem, jak będzie dużo wyświetleń, to może zarobi tyle, a może sprzeda tyle książek, a może to, a może znajdzie tylu klientów na języki i tak dalej, i tak dalej. Może tak, może nie, nie wiem. Staram się na tym nie skupiać, bo to jest bez sensu. To potem się skupię na liczbach, patrząc wstecznie, analizując miesiąc. Ta analiza przeszłości potrwa chwilę po to, żeby zaplanować nowy miesiąc, a potem już przez ten miesiąc będę zajmować się życiem tu i teraz. W miarę możliwości, bo to nie jest tak, że już umiem to do perfekcji. Czasem jest tak, że zajmę się czymś z przeszłości, co mnie wkurzy, co mnie wkurzyło kiedyś i wkurza mnie znowu, albo czymś z przyszłości. Ale ogólnie prawdziwe życie jest tu i teraz i to tu jest prawdziwe szczęście. Każda inna rzecz, która się skupia na twojej przyszłości i przeszłości, jest niebezpieczna na dłuższą metę. Historia twojej misji życiowej, która jest historią przecież długofalową, czyli już bzdurną. Tak, bo znowu, prawda, tu i teraz, tu jesteśmy. Albo to, czy za 10 lat będzie gotówka. No dobra, warto, tu nawet się nie ma jak zabezpieczyć w zasadzie, chyba że paszportem innego kraju, w którym być może będzie gotówka, jak w Polsce nie będzie. I to tyle, co masz zrobić, więc widzisz, całe to rozmyślanie powinno się skończyć po minucie. Jak nie będzie gotówki, będę mieć wtedy paszport innego kraju, a teraz, żeby go mieć, to muszę go kupić, a żeby go kupić, potrzebuję milion. No to teraz biorę się za robotę. Widzisz, minuta rozmyślania nad tym, a nie miesiącami. Ojej, a co jak nie będzie gotówki, a co jak nas uwalą, a co, a to, a za. Zostaw to. Prawda jest tu i teraz. Każda inna rzecz to koncepcja. Może będzie tak, może jak to mówili, jeden rabin powie tak, drugi powie nie. Nigdy nie wiesz. Także skupianie się na przyszłości jest oczywiście, z mojego doświadczenia wynika, że jest lepsze niż skupianie się na przeszłości, bo skupianie się na przeszłości to zazwyczaj przybiera formę albo rozpamiętywania bólu i cierpienia. Ojej, Maćku, ile razy ludzie mi tak mówili. Maćku, bo ja mam tak trudne życie, bo ty wiesz, jacy byli moi rodzice. Albo ty wiesz, co ja przeżyłem w dzieciństwie. A co to kogo obchodzi? Czy ty dalej jesteś w dzieciństwie? Co to w ogóle jest? Ile ty masz lat? Co się wydarzyło, to się wydarzyło. Jasne, jeżeli to była trauma. Totalnie taki totalny hardcore, tak? Naparzali, chlali. Jasne, jest trudniej w życiu, ale trudniej nie oznacza, że się nie da. Tak? To po prostu jak ja pojadę na Mount Everest, no to szerpowie tamtejsi, tybetańscy mają super łatwą robotę, a ja będę musiał się miesiącami przygotowywać, żeby nie zginąć. A może latami. Ale w końcu wlejzę tam. No i tyle. A oni mogą dziś tu na pyk wchodzić, bo mają większe doświadczenie i mają łatwiej. Wychowali się w tym klimacie i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie oznacza, że ja teraz będę mówić, no przez to, że ja nie chodziłem po górach nigdy za bardzo, to ja teraz nie mogę, nie da się, życie mnie skrzywdziło, ojej. A moja misja życiowa to jest zdobywanie gór. Skończmy z tymi historiami, opowieściami. To wszystko jest historyjka, wymyślone. I tyle. To, o tym się powinno myśleć jak o Harrym Potterze. Tak? Niezła historia. I dziękuję, to tyle. Także lub skupianie się na przeszłości przyjmuje formę nostalgii, tak? Czyli moje życie dzisiaj jest takie nieznośne, że sobie pomyślę, że kiedyś to było lepiej. Za komuny to były czasy, albo kiedyś to były czasy, a to tam. To też jest chyba nie najlepsze, bo wiesz, nasz umysł ma funkcję naprawiania naszych wspomnień. Czyli, że coś było do bani, ale po czasie to się okazuje, że się tak wysprzątało w mózgu, że nam się już wydaje, że nie było tak źle. A było, tylko już nie pamiętamy. I wtedy się pojawia nostalgia, że dziś, tu i teraz coś mam, jakieś wyzwanie, problem, wtedy to nie miałem, za komuny to nie miałem wyzwań i problemów. Bo tylko dlatego, że już nie pamięta, jak stał w kolejce 10 godzin po szynkę i tak dalej, i tak dalej. Więc tyle. Więc skupianie się na przyszłości jest lepsze, ale znowu i tak najlepsze jest bycie tu i teraz. A skupianie się na przeszłości i przyszłości tylko w kontekście stawania się lepszym. Czyli dobra, w przeszłości zawaliłem to, co zrobić, żeby już tak nie było. Albo czemu mi się ciągle przydarza taka sama sytuacja? Kobieta sobie myśli, czemu trzeci mąż mnie naparza i jest alkoholikiem? To nie może być chyba przypadek, no nie? Więc faktycznie wtedy tą przeszłość warto rozważyć. Dlaczego tak mogło być? Rozkminić po to, żeby przyszłość była lepsza. Tak samo przyszłość. Warto zaplanować, zamarzyć, jak najbardziej rozpisać i tak dalej, ale potem wziąć się za życie, tu i teraz, bycie. I wtedy to ma sens. W świecie rozwoju często tego skupienia na tu i teraz nie ma. Jeśli chcesz się bardziej skupiać na tu i teraz, zamiast wchodzić w fikcyjny rozwój, polecam Eckharta Tolle. człowieka, który uczy rozwoju, który jest prostym rozwojem dla każdego codziennego człowieka, bez dokładania nie wiadomo jakich teorii, bez wymyślania historii, bez tworzenia skomplikowanej ideologii do tego i nakładek, które są niepotrzebne w prawdzie. Bo prawda to jest ogołacanie życia z nakładek, moim zdaniem, a nie dokładanie kolejnych. Także Eckhart Tolle i jego książki, obie są genialne, zdecydowanie warto. I kanał na YouTubie, jak znasz angielski, a jak nie, to Instytut Lingwistyki. To tyle na dzisiaj. 16 elementów, na które trzeba uważać w świecie rozwoju. Dalej podkreślam, że w świecie rozwoju jest mnóstwo fantastycznej wiedzy. Ja sam nigdy nie zrezygnuję z bycia częścią tego świata i jednocześnie uczestnikiem, jego klientem. W sensie tak, bo ciągle kupuję też i czytam książki, szkolę się i tak dalej. I tak samo nie przestanę produkować tych rzeczy, bo wiem, że edukacja to jest rozwiązanie w zasadzie wszystkich problemów świata, tak? Trzeba czasem coś wiedzieć, żeby z czegoś wyjść i zrobić coś lepiej, więc to jest świetna rzecz. Natomiast tak jak we wszystkim, również w świecie rozwoju są ryzyka i 16 z tych najważniejszych dzisiaj podkreśliłem, pokazałem, żeby po prostu uważać i nie wchodzić na manowce, nie tracić czasu, energii i nie sabotować własnego sukcesu. Także ja Ci życzę mocnego, prawdziwego sukcesu, cokolwiek to dla Ciebie oznacza, bo dla każdego coś innego. Przypominam, że na ekspertia.com.pl znajdziesz nasze książki, na przykład Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli, 500 stron o tym, jak się nawyki wdraża. Sam z tej wiedzy korzystam codziennie, więc po latach od napisania tej książki dalej poświadczam, że ona działa. 10 kursów językowych na instytutlingwistyki.pl wraz ze stałym kontaktem z obcokrajowcem, z ćwiczeniami, z aplikacją, z wieloma innymi bonusami. No i sekrety spółek.pl. Tam dowiesz się, dlaczego nie powinieneś płacić ZUS-u, a twoje podatki powinny wynosić 9%, a nie ani centa więcej. Tam zapraszam. No i co? Dziękuję Ci za ten odcinek. Zalajkuj, skomentuj, przekaż znajomym. Tylko wtedy się to będzie rozwijało dalej. No i tyle. Miłego dnia Ci życzę, owocnego, prawdziwego rozwoju. Pamiętaj, nauka to jest zmiana w zachowaniu, więc mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, w dzisiejszym odcinku udało nam się dokonać w Twojej głowie i w Twoim życiu jakiejś prawdziwej nauki. Wszystkiego dobrego. Cześć.